Dzisiaj bardzo serdecznie witam ojca Andrzeja Kuśmierskiego. Z ojcem Andrzejem studiowaliśmy razem przez parę lat przynajmniej w Krakowie. A później ojciec Andrzej studiował w Salamance na tamtejszym Uniwersytecie Teologię. A potem był przeorem, ja nie wiem, chyba we wszystkich klasztorach, jakie są w Polsce.
Jeszcze nie.
Nie? Więc brakuje.
Nie, u nas nie.
Nie, u nas nie był. U nas nie, ale był w Warszawie.
Chociaż propozycja była.
Propozycja była. Propozycja była. W Warszawie, w Rzeszowie, w Katowicach, w Łodzi.
W Łodzi dwukrotnie.
W Łodzi raz. Drugi raz tylko.
No nie, to niewielu.
No ale to był przeorem w wielu klasztorach. Poprosiłem go o wykład poświęcony właśnie nauczaniu papieża Franciszka i uwaga, sam sobie wymyślił temat. Sam sobie wymyślił temat o prawdziwej i fałszywej pobożności. Temat, jak sądzę, jestem przekonany, wynikający z osobistej bardzo lektury pism papieża Franciszka i takiej, nie wiem czy można, ale chyba tak, takiej bardziej duszpasterskiej.
Tak, ja myślę, że to bardziej duszpasterskiej perspektywy niż ściśle teologicznej.
Niż ściśle teologicznej, ale to jest atut, to jest dobrze właśnie, że tak, bo oczywiście możemy sobie na temat prawdziwej pobożności długo mówić, dominikanie są w tym bardzo dobrzy, ale generalnie chodzi o to, żeby być.
Pobożności czy mówieniu?
Słucham?
W czym są dobrzy dominikanie?
Pobożności czy mówieniu? Mówieniu, ale generalnie chodzi raczej o to, żeby być naprawdę pobożnym, a nie tylko ładnie o tym. No to mów do nas.
Dobrze, otóż niestety będę posługiwał się jednymi i drugimi okularami. Fałszywymi i prawdziwymi. No bo jedne są do bliskości, a drugie do dalekości. Zacznijmy najpierw od tego, że generalnie biorąc nie jestem, nazwijmy to, papieżologiem. W żadnym wypadku i myślę, że to byłoby niedobre dla jakiegokolwiek teologa i dla jakiegokolwiek chrześcijanina, żeby być jakimś papieżologiem. Czyli generalnie biorąc, oczywiście można znać świetnie teksty i nauczania papieży, ale nie to jest głównym naszym zajęciem jako chrześcijanie. I jak dobrze wiecie, że dokumenty papieskie, to ciągle tytułem wstępu, szybko się zmieniają, bo szybko odchodzą papieże. Są zawsze bardzo kontekstowo umieszczone w czasie, odpowiadają na bardzo realne problemy, które za 50 lat nikogo nie będą interesowały. Taka jest prawda niestety dotycząca wielu wypowiedzi związanych z adhortacjami, encyklikami, czy jakimiś motu, czy jeszcze innymi listami i tym podobne rzeczami. Tym bardziej, że gdybyśmy sobie poczytali teksty, nie wiem, 100 lat wcześniejsze, to byście wszyscy się za głowę złapali, a niektórzy nawet by się wypisali z kościoła, słuchając, co tam jest napisane. A czy papieże popełniali tam jakieś straszne błędy? Nie, no pisali tak, jak wtedy było wiadomo. Ja chcę trochę tak to zrelatywizować, dlatego że nie to jest najważniejsze, żebyśmy siedzieli w dokumentach. Zresztą fajnie pisze też o tym papież. Zdaje sobie sprawę, że dzisiaj dokumenty nie budzą takiego zainteresowania jak w innych czasach i szybko się o nich zapomina. To jest z Ewangelii Gaudium, zresztą najwięcej tu będzie odniesień do tego dokumentu. To, co ciekawe w tamtym dokumencie, dlatego on dla mnie będzie jakimś tam punktem wyjścia i powrotów, papież mówił o tym, że niemniej podkreślam, że to, co zamierzam wyrazić, ma znaczenie programowe i poważne konsekwencje. Jego pierwszy duży dokument, który warty jest czytania, ale naprawdę, jak go czytałem dwa razy, ten tekst, kiedyś jakoś miałem rekolekcję na tej bazie dotyczącą radości Ewangelii i teraz przygotowując znowu tę krótką prelekcję o fałszywie pobożności, momentami jest bardzo nudny, to znaczy się źle się to czyta. Nie wiem, pewnie styl papieża Franciszka jest taki, że to się źle czyta, natomiast on na pewno mówi lepiej, w sensie lepiej się go słucha niż czyta. I i trzeba tam się jakby doszukiwać. Myślę sobie, że jeszcze jedna bardzo ważna rzecz tytułem wstępu. Pewne moje rzeczy, które wam powiem w pierwszej części, bo tak chcę to zrobić, będą raczej naszkicowaniem pewnego tła. Tła, na którym można zobaczyć dopiero tę pewną różnicę dotyczącą papieża Franciszka, kiedy mówi o pobożności, zaangażowaniu, o miłości, o towarzyszeniu, o rozeznaniu i wielu innych spraw. Różnica, której jeśli my nie zauważymy, to być może nie zrozumiemy do końca tego, co jest dla mnie ważne jako prawdziwa i fałszywa pobożność. Jeszcze chcę powiedzieć znowu, że nie będę zajmował się tutaj cnotą pobożności. Tu można by zrobić świetną szkołę wiary poświęconą cnocie pobożności i darowi Ducha Świętego pobożności, jak to można rozumieć w tradycji Kościoła i jakie jest bogactwo interpretacji, jakie to ma miejsce w naszym życiu, jakie to ma miejsce w całej takiej hierarchii cnót, które my mamy i moglibyśmy się nimi kierować, a nawet pewnie się kierujemy często, nie wiedząc, że to jest właśnie cnota. I co do pobożności wspomnę tylko tyle, że przynależy do części sprawiedliwości i dotyczy tej naszej relacji, która wynika ze sprawiedliwości wobec Pana Boga. Oddać Jemu należną część i kochać, wypełniając to, co On nam przykazał wypełniać, i kochać bliźniego, szanując go również. To w skrócie cnota pobożności. O tym można by dużo. Ja chcę dotknąć pewnych wymiarów tej pobożności, tak jak będzie mówił to papież Franciszek, choć wcale nie mówi dużo wprost o pobożności. Bo nie mówi wprost dużo o pobożności. Natomiast samego mnie zaskoczyło coś, o co właśnie czym chcę się podzielić. Pierwsza ważna rzecz. Papież analizuje swoje nauczanie, a także formę sprawowania urzędu w sposób naznaczony absolutnie duchowością kontynentu amerykańskiego. Mam na myśli Amerykę Łacińską, tak jak to dawniej nazywaliśmy. Choć papież nie należał do jakiegoś zaangażowanego nurtu teologii wyzwolenia, w sensie jakiejś systematycznej refleksji, w sensie jakichś systematycznych programów teologicznych czy duszpasterskich, to można by powiedzieć, myślę, że to, co jest wkładem albo duchem tej teologii, przeniknęło go od samego początku i właściwie nie rozumiejąc kontekstu teologii wyzwolenia i szczególnie Ameryki Łacińskiej, my nie będziemy w stanie zasymilować dobrze w Europie jego nauczania. Jestem głęboko przekonany. Myślę, że wiele różnych sytuacji związanych z krytyką papieża wynika dokładnie z tego, że my nie rozumiemy bardzo wielu rzeczy, ani też sposobu jego zachowania się, bo zupełnie nie mamy tego kontekstu, albo kiedy usłyszeliście teologia wyzwolenia, włącza się jakaś taka czerwona lampka, która, oj, co coś niebezpiecznego, nawet nie wiedząc, co właściwie i nawet na czym miałoby polegać owo niebezpieczeństwo, no może ci, którzy trochę więcej poczytali, myślę, że tutaj was jest sporo, wiedzą, że tak, bo jakiś marksizm tam się drzwiami tylnymi wcisnął do kościoła, no i już tak reagujemy i rzeczywiście nie będziemy dobrze rozumieć jego głównego przesłania i w pewnym sensie, miałem nie mówić o rewolucji, ale użyję tego słowa, w pewnym sensie nie zrozumiemy owego zwrotu, który dokonuje się z papieżem Franciszkiem w kościele.
Można powiedzieć o rabanu.
Rabanu, tak, jego słowa. Rabanu, który on sam robi na urzędzie Piotra w kościele. A z tym ściśle związana jest właśnie prawdziwa lub fałszywa pobożność każdego chrześcijanina. Więc pierwszy etap tych naszych refleksji chciałbym pokazać tylko parę punktów dotyczących tego, co pozytywnego wniosła refleksję Ameryki Łacińskiej, nazwaną ogólnie biorąc, bo to jest bardzo bogaty nurt, teologią wyzwolenia. Bo też trzeba sobie uświadomić, że ci wszyscy ludzie, którzy tworzyli tą teologię wyzwolenia, to byli ludzie, którzy z Ameryki Południowej najczęściej przyjechali na studia do Europy Zachodniej, do Rzymu, do Francji, wielu miejsc, studiowali teologię, tu się wykształcili, potem wrócili na swój kontynent jako wykładowcy i tam tworzyli teologię już zupełnie inną. Potem nastąpił bardzo ciekawy efekt, mianowicie ta teologia wraca do Europy i zaczyna zmieniać europejską myśl teologiczną. Potem następuje pewne zderzenie w latach 80., szczególnie z pewnymi błędami, które miały miejsce i to w bardzo małej skali, tylko w paru wypadkach i szczególnie radykalnych, jak na przykład księża poszli do partyzantki, nazwijmy to proletariacko-lewicowej, rewolucyjnej i walczyli z innymi. No wiadomo, że takie rzeczy budzą od razu niepokój, są na właściwie niestosowne i niewłaściwe dla księdza. No i to budziło duże zaskoczenie, niezrozumienie. Niektórzy rzeczywiście tego Marksa wręcz prawie mogliby kanonizować. To są wypadki tak marginalne, ale spowodowały reakcje teologów europejskich, szczególnie reakcje Kongregacji do Spraw Wiary. Powstały taka deklaracja o niektórych aspektach teologii wyzwolenia. A potem powstała druga, o wyzwoleniu chrześcijańskim, taki dokument bardzo ważny. Zresztą warto je przeczytać. I tam było parę takich punktów wątpliwych dla Kongregacji do Spraw Wiary. Ale nie o tym chcę mówić. Chodzi mi o taki dialog, który potem zaczął zmieniać. Do nas nie dotarła teologia wyzwolenia z wielu różnych powodów, bo byliśmy za żelazną kurtyną, ale teologię w Europie bardzo zmieniła. Teraz chcę pokazać tylko tych parę punktów na początek i wkładu, który był zaskakująco nowy, świeży i inny do refleksji teologicznej. Po pierwsze, teologia wyzwolenia to jest absolutnie nowa metoda teologii. Nie będę w to wchodził szczególnie. Chcę tylko powiedzieć, że chodzi tu o punkt wyjścia, to jest doświadczenie. I to nie tylko doświadczenie religijne, ale doświadczenia wiary. Ja przeczytam parę tekstów różnych tutaj teologów. Boga na pierwszym miejscu się kontempluje wtedy, gdy jednocześnie wypełniamy, czy też praktykujemy Jego wolę, Jego królestwo, a dopiero potem się Go myśli. Bóg ma być najpierw kochany, a realizuje się to wtedy, gdy praktycznie wypełniamy Jego wolę, a dopiero potem może być przedmiotem refleksji. Kontemplować i praktykować, czyli działać, jest pierwszym aktem. Uprawiać teologię jest aktem drugim. Dla tych teologów uprawianie teologii bez pierwotnego zakorzenienia w tym, co oni nazwali praxis, co oznacza zarówno mistykę, jak i wszelkie ludzkie działania, bez tego zakorzenione w pierwotne doświadczenie chrześcijańskie, byłoby zdradą Boga i objawienia. O co tutaj chodzi? Tu chodzi o to, że i to jest poważny wkład. Zresztą bardzo ładnie powie to później papież Benedykt. Zresztą do tego wrócę, pokazując już papieża Franciszka, jak się do tego punktu odwołuje. Chodzi o to, że pierwotne dla nas, dzisiaj to nie będzie brzmiało w sposób nowy dla nas, ale chcę, żeby to zostało wypunktowane. Pierwotne ma być moje doświadczenie wcielone wiary. Moja relacja, moje zmaganie, mój krzyż, moja próba kochania, moja próba zmiany, nie wiem, świata. A wszystko ma wynikać z tego, że chcę i wierzę Jezusowi. To jest pierwotne dla refleksji teologii wyzwolenia. Doświadczenie wiary, wspólnoty, która idzie. Zresztą teraz będzie to mocniej widoczne. A dopiero potem jest refleksja. Refleksja wręcz nad ową praktyką, która wynika z tego doświadczenia. Można by powiedzieć znowu innym słowem. Zobaczmy, Ewangelie powstają najpierw, znaczy Ewangelie nie są najpierw. Najpierw jest doświadczenie wiary Kościoła, który idzie, głosi, cierpi, jest prześladowany, stawia pytania, umiera, pomaga ubogim, bo chce być wierny temu, co nauczył Jezus. Dopiero potem są pisane Ewangelie, a dopiero potem powstaje coraz głębsza i poważniejsza refleksja teologiczna, czy też problemowa, tematyczna. Chodzi o to, że pierwszym ma być owo doświadczenie, a dopiero potem refleksja. Teologia, powie Gustavo Gutierrez, nasz dominikanin, jest drugim aktem wiary. Ale pierwszym ma być relacja, doświadczenie tej relacji i wynikającej z nich pytań, trudności itd. To się nazwie później bardzo mocno teologią kontekstualną. I jak już możecie to przeczuć, że to doświadczenie zawiera wszystko, także w pewnym sensie liturgię, także charytatywność, wiele różnych rzeczy. Ale ono jest pierwotne, bo to jest pierwotny sposób spotkania się ze Słowem Boga objawionym i Jego miłością ciągle działającą, mało tego, z Bogiem, który nieustannie się nam objawia w życiu przez wiarę, bo ciągle rozeznajemy, szukamy, chcemy Go doświadczać. Druga bardzo ważna rzecz w tej teologii to nie tylko to afirmacja praxis jako pierwszego punktu, to drugim elementem jest cierpiący człowiek. Ta teologia rodzi się z doświadczenia cierpienia, z próby odpowiedzi na to cierpienie w świetle wiary, w świetle tego, co jest nam objawione, w świetle tego, co praktykujemy i z czym się zmagamy. Ten kontekst Ameryki Łacińskiej, nie macie na to czasu, to jest kontynent naprawdę, kiedy ta teologia powstaje, bardzo uciskany, bardzo zmarginalizowany, poddany różnorakim dyktaturom i co różnych pochodzeń, bo były dyktatury mordujące ludzi w tysiącach, i to ludzie robili, którzy siedzieli w pierwszych rzędach w kościele. I były dyktatury zupełnie lewicowe i komunistyczne. Nieważne. Były jedne i drugie, co generowało wielką nierówność społeczną, wielkie krzywdy, wielkie cierpienie, wielki margines biedy, nędzy. I to jest punkt wyjścia uprawiania teologii i refleksji nad objawieniem. Zresztą będą powstawać cudowne prace i cudowne książki. Szkoda, że nie mamy do nich dostępu. Jak właśnie Gustavo Gutierrez pisze niezwykłą książkę o... Jest to komentarz do księgi Hioba, który zatytułowany jest Mówić o Bogu z perspektywy doświadczenia niewinnego cierpienia. I to jest właśnie owa refleksja teologiczna. Zawsze związana z tym, kto cierpi, a szczególnie tym, kto cierpi w sposób niewinny. Trzecia rzecz to jest wyzwolenie. I w tym kontekście sama nazwa teologii wyzwolenia, która jest reakcją, za chwileczkę zobaczymy jeszcze na biedę, bo to będzie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ale chcę to wydobyć dopiero w następnym momencie. Najpierw mówiąc o cierpieniu, chcę mówić, że ta teologia proponuje drogę wyzwolenia. Można by powiedzieć, że wyzwolenie to nie jest nic innego jak zbawienie. Z tym, że w tej teologii refleksja teologiczna jakby ma trzy poziomy rozumienia tego wyzwolenia. Pierwsze jest to wyzwolenie socjalno-polityczno-ekonomiczne. Czyli trudno mówić o Bogu, o zbawieniu, o królestwie Boga człowiekowi, który nie ma co włożyć do garnka, albo nie ma czym się odziać, bo jest ubogi, jest deptana jego godność, nie może się wypowiadać, nie ma żadnej wolności. Wyzwolenie wyraża się w tej teologii w dążeniu do tego, aby nie tylko ludzi, ale wręcz ludy, klasy, marginalizowane lasy, ginące kultury, różnego rodzaju mniejszości i akcentuje się pewną konfliktowość aspektu ekonomicznego, społecznego i politycznego procesu. Kiedy tak pomyślę sobie o dzisiejszym świecie, to jak najbardziej jest ciągle aktualne. To jest ten pierwszy poziom wyzwolenia, gdzie snuje się refleksję, teologia wyzwolenia. Drugi to jest poziom antropologiczny, czyli wyzwolenie człowieka do jego wewnętrznej wolności, ale także do nowego społeczeństwa, nowej formy relacji, braterstwa, solidarności, współpracy. Człowiek jest tu rozumiany jako ten, który w wewnętrznej wolności świadomie przyjmuje odpowiedzialność za własny los, ma rozwijać wszystkie bogactwa, talenty i może je rozwijać. I chodzi o to, żeby stopniowo realizował prawdziwą wolność, bo celem jest nowe stworzenie i jakościowo inne człowieczeństwo wręcz. Wreszcie trzeci poziom teologiczny to jest wyzwolenie z grzechu. To wyzwolenie przynosi nam całkowicie Chrystus za pośrednictwem życia w komunii z Nim. Grzech jest ostateczną przyczyną zerwania przyjaźni oraz całej niesprawiedliwości ucisku. A komunia z Chrystusem jest podstawą wszelkiego braterstwa. Na cierpienie, na biedę i nędzę teologia wyzwolenia proponuje wiarę, która jest zaangażowana, praktyczna, która jest w tym miejscu, w tym stanie i która prowadzić ma do tego szeroko pojętego wyzwolenia człowieka. Bo tylko taka będzie prawdziwa i wiarygodna i autentyczna wiara. I tylko tak widzą i czytają Ewangelię. Nie chcemy mówić tutaj o egzegezie i hermeneutyce teologu wyzwolenia, bo to inny temat. Wreszcie fundamentalne założenie, które też zmieniło Kościół, dokumenty. Potem zaczął się nim posługiwać Jan Paweł II w swoich encyklikach społecznych, ale nie tylko. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich. Jest to założenie podstawowe, wstępne, dotyczące najpierw etyki, ponieważ wypływa z natarczywego sprzeciwu wobec skandalu ubóstwa i biedy. Polityki, ponieważ stawia teologia po stronie odrzuconych i wykluczonych i Ewangelii, ponieważ ubodzy są wręcz oczkiem w głowie Boga, w całym Piśmie Świętym, a stają się nawet wręcz kryterium eschatologicznym zbawienia. Nie chcę teraz czytać całego fragmentu 25 rozdziału z Ewangelii Mateusza, ale pamiętajmy, tego nie można wyrzucić. Dałeś mi, kiedy byłem głodny, dałeś mi jeść, kiedy byłem nagi, odziałeś mnie i tak dalej. Pani, kiedy to uczyliśmy? I jedni idą na prawo, drudzy na lewo. Tylko tak można uprawiać teologię i tylko tak można to rozumieć. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich to jest właśnie uprawianie takiej teologii, która jest w stanie rzeczywistość zmienić. Inna ich wręcz nie interesowała. Teologia, która byłaby sztuką dla sztuki, powtarzaniem odwiecznych formuł, sporem o subtelne znaczenia homoousios czy czymś w tym stylu, to nie jest dla nich projekt teologii. Bo teologia, jeśli jest wierna Ewangelii, ma dać życie, wolność i przynieść zmianę, na ile jest to możliwe. W ten sposób, albo skąd teologii, dokąd i w jaki sposób jest ściśle określone. To, co czynimy, ma być także tym, co mamy myśleć. Dlatego zobaczcie, że tutaj widać bardzo wyraźnie, jak to ma być refleksja z tego poziomu praksji, z tego pierwszego doświadczenia wiary, a nie dopiero późniejszych schematów. Wspomnę, opcja na rzecz ubogich w teologii wyzwolenia jest opcją samego Boga, wielokrotnie poświadczoną w Słowie Bożym. Wreszcie jeszcze dwa rzeczy w ramach tego elementu. To jest zupełnie inne rozumienie Kościoła. Po pierwsze, Kościoła jako ludu Bożego. Pamiętajmy, że Kościół jako lud Boży w sensie takim samorozumienia się Kościoła pojawia się dopiero na Soborze Watykańskim II. To nie znaczy, że nie było wcześniej takich refleksji. Oczywiście, że było w ojcach Kościoła pełno. Ale chodzi o pewne samorozumienie się w pewnym momencie historycznym. To jest Sobór Watykański II. Rozumienie się jako lud Boży oznacza tą rzeczywistość, która jest w drodze, w pewnym procesie, skądś, dokądś. Który to proces nie jest zamknięty. który to ciągle się toczy. W procesie, w którym się uczestniczy. Zresztą zobaczymy za chwileczkę, co to znaczy wędrować. Ale Kościół jako lud Boży, szczególnie w kontekście Ameryki Południowej, i to jest słynna konferencja w Medellin w Kolumbii, 1968, konferencja Rady Kościołów, Episkopatów Kościoła Ameryki, to jest Kościół ubogi. Bo tylko taki Kościół jest Kościołem, który może być prawdziwy. Chciałbym, żebyśmy na to ubóstwo patrzyli nie tylko, albo nie przede wszystkim jako takie zbratanie się z ubogim, tylko jako zupełnie inny sposób myślenia o sobie samym. Tu nie chodzi o to, że Kościół ma stać się biednym Kościołem, albo że powinien się głównie zajmować biednymi ludźmi i być tylko dla biednych. Lecz chodzi o to, że w samym rozumieniu Kościoła trzeba wychodzić od biednych. Jakby oni stają się kryterium prawdziwości Kościoła. Trochę tak, przez pewną analogię będę mówił, anachroniczną w pewnym sensie, jak w prawdziwej demokracji, jeśli ona jest, to prawa chroniące mniejszości są wręcz kryterium tej demokracji. W prawdziwie rozumianej idei demokracji. Nie można inaczej myśleć. Bo demokracja nie może być dyktaturą większości, obojętnie jak będziemy na to patrzyli. Czy będzie nam się podobało, bo mamy my władzę, czy dziś jesteśmy przeciwko. Nie może tak być. Prawdziwą miarą i specjalną normą kontroli jest troska o mniejszość. Obojętnie jak ją zdefiniujemy dzisiaj, nie chcę w to wchodzić. To tutaj Kościół prawdziwy jest Kościołem o tyle, o ile całość tego działania jest jakby zdefiniowana przez to, w jaki sposób podchodzi do ubogiego. Albo jeszcze znowu inaczej, my czasami w przestrzeni życia klasztornego, w ramach życia wspólnotowego, mówi się, że ten najsłabszy jest miarą tej wspólnoty. Czyli my mamy tak żyć, żeby ten najsłabszy mógł wzrastać. Może ten, który jest najbardziej chory. Nie mamy dostosować warunków, sposobu funkcjonowania do siebie, mocnych, tylko do tego, który jest dla słabych, stałem się słaby. Pamiętacie ten spór Pawła i w ogóle ten problem, jeść to mięso, czy nie jeść tego mięsa. I Paweł mówi, że ci, którzy mocni jesteście w wierze, przecież możecie zrezygnować dla tych, którzy są słabi. Tu chodzi o taką zmianę myślenia. Duch Jezusa Chrystusa jest w biednych. Coście jednemu uczynili, mnieście uczynili. I wychodząc od nich stwarza na nowo całość Kościoła. To jest cytat z Johna Sobrina. Rozpoczynając od nich, Kościół powinien odnaleźć zasadę swojej struktury, organizacji i misji. Oznacza, że biedni są autentycznym miejscem teologicznym poznania prawdy i praktyki chrześcijańskiej, a przez to również miejscem teologicznym konstytucji Kościoła. Gdybyśmy trochę przewrotnie zadali sobie pytanie, apostołowie zostali powołani przez Pana Jezusa. I chodzili z Nim. Oczywiście jest to już jakiś akt Kościoła. Możemy powiedzieć, że Kościół zrodził się na krzyżu. Też. Albo w Wieczerniku. Też prawda. Albo po zmartwychwstaniu, kiedy Go spotkali. Również prawda. Ale co robił cały czas ten Jezus? Przewrotnie pytał z tymi uczniami. Nie potrzebują lekarza ci, którzy są zdrowi. Niedawno to było w Ewangelii. Ale ci, którzy źle się mają. To było Jego życie. To był Kościół prawdziwy, jakby dla Niego, który się rodzi. I w tej perspektywie teologowie wyzwolenia chcą patrzeć na Kościół. Stąd powstały, zresztą bardzo, do dzisiaj działają, chociaż mniejszym impetem, bo się zmienił czas, tak zwane Comunidades de la Base, czyli wspólnoty Kościoła, bardzo pierwotne, czyli ludzie, którzy na wsiach wspólnie czytają Ewangelię razem z kapłanami i chcą ją zastosować w życiu swojej wspólnoty, tak jak jest napisane, chcą być jej wierni. Oni się tam modlą. To miały być takie zalążki prawdziwego Kościoła. To też wywołało duże spory, bo czasami niektórzy rozumieli to w opozycji do kościoła hierarchicznego, te komunity, wspólnoty bazowe kościoła. Ale nie taki był zamysł. Chodziło o uaktualnienie, ukonkretnienie, ucieleśnienie Kościoła w tym, a nie innym momencie naszego losu i życia, bo jesteśmy ludem wędrówce. Tu jest Kościół. Ja lubię powtarzać, takie dygresje będę rzucał, przepraszam, że Kościół jest tam, gdzie się sprawuje Eucharystię, zawsze tak mówi. Dopóki będzie się sprawowała Eucharystię, to będzie Kościół. Może wszystko, Watykan mogą zabrać, zniszczyć, papieża aresztować i tak dalej, ale dopóki tam i gdzie będzie się sprawował Eucharystię, będzie Kościół. A moglibyśmy powiedzieć, idąc za tymi teologami wyzwolenia, tam gdzie pochylam się nad biednym i jestem z nim, razem w ramię i towarzyszę mu po to, aby prowadzić go do wyzwolenia, tam będzie Kościół. Nawiasem mówiąc, sprawowanie liturgii było centralnym również zadaniem i miejscem życia tych wspólnot podstawowych. I wreszcie jeszcze jedna rzecz, która nawiasem mówiąc najbardziej mnie pasjonuje i tej poświęcę więcej czasu. To jest problem, jak odkryć naprawdę Jezusa. Nie jesteśmy może świadomi tego, ale dwa czynniki się jakby składają na coś, co było poważnym problemem teologicznym, nie wiem, od początku, od połowy XX wieku mniej więcej. Czyli podstawowy problem to są nauki biblijne, które nam nagle podważają wiarygodność historyczną wielu kwestii związanych z Ewangelią. I w ogóle Nowym Testamentem. Już nie chcę chodzić do Starego Testamentu. A że tego Jezus nie powiedział, a że to jest redakcja autora, a że to jest w ogóle wyznanie wiary popaschalne wspólnoty, która tak sobie wyobraziła go i potem tak o nim opowiedziała, jak pragnęła w niego wierzyć. I wiele różnych tego typu kwestii, nawiasem mówiąc, bardzo wiele bardzo mocno udokumentowanych i bardzo wiele prawdziwych tych słusznych uwagach i ten świat teologii dziejącej się w krajach nie za żelazną kurtyną. To był poważny problem w takim razie, jak my mamy dotrzeć do tego Jezusa, jakim był naprawdę. I co On naprawdę mówił. I czy w ogóle jest to możliwe, bo może to w ogóle już jest niemożliwe. Mało tego, podobna praca, i to jest ten drugi problem, dotknęła refleksji dogmatycznej, że nagle się okazuje przez tą analizę biblijną, że te wielkie dogmaty chrystologiczne soborów nicejskich, konstantynopolitańskich, Chalcedon i tak dalej, że one są wszystkie nabudowane na bardzo poważnej refleksji teologicznej, której bardzo często nie ma w Piśmie Świętym nawet, a jeśli to pismo w ogóle nie dotyczy Jezusa naprawdę, jakim On był, to w ogóle gdzie my jesteśmy, jakby, że nie można już wyjść od góry, od tych dogmatycznych orzeczeń, żeby go rozpoznać. Bo być może rozpoznajemy tylko Chrystusa wiary, ale nie prawdziwego Chrystusa. I ten problem Chrystus wiary i Chrystus historii był tym tematem bardzo poważnym. I niektórzy twierdzili i wątpili, że można w ogóle odkryć tego Jezusa i go poznać. I tutaj jest według mnie bardzo ciekawe rozwiązanie teologów wyzwolenia, które było bardzo poważne, jeśli chodzi o tamte czasy i zmieniło znowu myślenie. Pomijam inne kwestie, które też pozwoliły nam dojść do Chrystusa, też tego historii, ale to jest, też mogę się zapisać na taką szkołę wiary. Problem Jezusa historycznego. Bo to jest akurat najbardziej ulubiony mój temat. Tak. Otóż teologowie wyzwolenia mówią, ależ jest prosta droga do rozpoznania Chrystusa i zobaczenia, kim On jest. Nie trzeba nic więcej, jak wejść w cudzysłowie w Jego buty i spróbować żyć tak, jak On żył. Tak jak mamy to dane w Ewangelii. Nieważne, czy dokładnie opisuje to historię Jego i prawdziwe rzeczy, czyny i tak dalej, ale wejdźmy w to doświadczenie. Naśladujmy Go. I tu się zmienia to, co będzie kluczem do mojego rozumienia fałszywej i prawdziwej pobożności według papieża Franciszka. Naśladujmy go. Jeśli będziemy go naśladować, to zrozumiemy, kim jest Jezus i jaki był naprawdę. Co było dla Niego najważniejsze. Naśladowanie Jezusa Chrystusa dla chrystologii, czyli tej nauki o Jezusie, teologii, jest miejscem pierwotnym całej epistemologii chrześcijańskiej i całej refleksji teologicznej. Naśladowanie Chrystusa, czyli dokładne wejście w Jego buty i działanie tak, jak On działał. I tutaj mamy to, że najpierw jest Jezus historyczny, a później dopiero doktrynalny. Pamiętajmy ten poziom. Najpierw jest praxis, a dopiero potem refleksja. Ale Jezus historyczny rozumiany jest z ich perspektywy jako historia Jezusa. Tym, co najbardziej historyczne z Jezusa historii, jest Jego praktyka. To znaczy Jego aktywność, Jego działanie w otaczającej Go rzeczywistości. I transformowanie ją w poszukiwaniu i konkretnym kierunku, w kierunku Królestwa Bożego. Tak odczytuję Jezusa. To, co historyczne jest Jezusa historycznego, jest dla nas zaproszeniem i wymaganiem, aby kontynuować Jego praktykę i naśladować Jego misję. W ten sposób rozpoznamy i dotrzemy bezpośrednio do Jezusa. Prawdziwego Jezusa, który będzie łączył i tego historycznego, i tego doktrynalnego. Inna refleksja, innego teologia wychodzi z doświadczenia synostwa w Jezusie. Ojciec jest dla Syna ostatecznym horyzontem. Syn jest definitywnym przykładem, jak należy odpowiedzieć Ojcu, i życie w duchu Jezusa jest konkretną chrześcijańską egzystencją. To John Sobrino, który miał problemy z Kongregacją do spraw wiary, ponieważ w cudownych dwóch tomach poświęconych Jezusowi napisał jedno zdanie, że Jezus całe życie uczył się być synem. I to wywołało alarm, że można to źle zrozumieć. Jakoby nie wierzył w Jego bóstwo. Tylko że on pisał o tym doświadczeniu, że w tym ludzkim swoim doświadczeniu Jezus całe życie, aż do krzyża, uczył się, jak być synem. Co to znaczy być synem? I to, co oni dalej będą mówić, są dwa wielkie tomy. Tak naprawdę to my mamy wejść w to doświadczenie bycia syna, synem i córką, umiłowaną przez Boga. Zacznijmy tak żyć. To zrozumiemy Jezusa. Poznamy Go naprawdę. To jest niezwykle istotne. Takich refleksji w teologii zachodnioeuropejskiej nie było wcześniej. Niestety. Znaczy, to, co ja wam dzisiaj mówię, to dla was wszystkich jest absolutnie oczywista oczywistość. Ale pamiętajmy, że to jest mniej więcej te główne dzieła, książki. Teologia Wyzwolenia jako książka rysująca cały schemat tej teologii powstała w 1968 roku, napisał Gustavo Gutierrez, dominikanin. I właściwie od tego momentu zaczęła być tak nazwana, ale oczywiście ona nie powstała z próżni. Powstała z doświadczenia już kilkudziesięciu lat zmagania się z kontekstem Ameryki Łacińskiej, Kościoła, wiary ludzi, poznawania Chrystusa. Czyli zobaczmy, upłynęło wiele, wiele lat. Nie? Ale myślę, że dalszy ciąg może was trochę zaskoczyć. I może nawet będzie trochę nowo prowokujący. Zanim przejdę do Franciszka, jeszcze jedno tło. Ale bez tego nie da pójść dalej. Otóż, kto z was czytał De Imitatione Christi, czyli Naśladowanie Chrystusa Kempisa? Dobrze, że nie czytaliście. To stare, strasznie rzecz, ludzie. To jest, który to jest wiek? To jest połowa XV wieku, tak, połowa. Dewocja moderna. Dewocja moderna. Tak, to jest połowa XV wieku. I pada tam słowo De Imitatione Christi. Ja mam wrażenie, że większość z nas, kiedy słyszy hasło naśladować Chrystusa, nawet jeśli nie czytała tego dziełka, to myśli o czymś takim. O czym jest to dzieło, skądinąd bardzo pobożne, bardzo pietystyczne w tym znaczeniu. bardzo, bym powiedział, takie kontemplatywne, bardzo wewnętrzne, bardzo wyciszone, bardzo pokorne, bardzo, no, taka perełka z perełek, ten skarb zakopany w ziemi, tylko wykopać i schować. Ale to słowo nie jest słowem Biblii w sensie ścisłym, jeśli chodzi o Ewangelię. Tam nie ma takiego naśladowania. To słowo mimesis, mimetein, pojawia się co prawda u świętego Pawła w jego refleksji i głównie dotyczy przyobrażenia nas na podobieństwo Chrystusa. Przyobrażenia, które dokonuje się przez jego zwycięstwem nad śmiercią, jakby nowe stworzenie. W tym sensie imitacja się pojawia, że my stajemy się tą imitacją nowego stworzenia. Natomiast w Ewangelii ponad 90 razy się pojawia słówko ekoluthein, czyli naśladować, iść za, pójść po śladach, współścieżyć, jak to któryś z naszych biblistów przetłumaczył, współścieżyć. I to jest właśnie coś, na co zwraca nam bardzo mocno zwróciła teologia wyzwolenia. Tą absolutną różnicę w naszej pobożności właśnie, w naszej modlitwie, w naszym zmaganiu się z dwoma myśleniami o naśladowaniu Chrystusa. I chociaż u papieża Franciszka nie pojawia się to w sposób... On mówi trochę o naśladowaniu, zarówno w sensie pójścia za Jezusem, nawet więcej jest tam, jak szukałem takich fragmentów, ale mówi też o imitacji, czyli w sensie tej duchowości, która pojawiła się w dewocja moderna, też się to pojawia, ale tam pojawia się u niego bardzo wiele różnych rzeczy. Natomiast całość tego szczególnie programowego dokumentu, którym jest Evangelii Gaudium, cała tak naprawdę opowiada o tym naśladowaniu, w sensie iść za, łacińskie sekor, postępować za. O tym pójdź za mną, Jezusa. I teraz, żebyśmy troszeczkę zobaczyli, o co w tym wszystkim chodzi. To małe tło. Dewocja moderna ukształtowało pobożność, znaczy przede wszystkim było sprzeciwem wobec formalistycznych praktyk, wobec takiego przerostu liturgicznej formy oraz wobec wysublimowanych spekulacji teologicznych, które nie mają nic wspólnego z życiem. Oczywiście Kościół ma różne fazy i rzeczywiście tak było. Ludzie chodzili, wypełniali praktyki trochę jak faryzeusze, mówiąc krótko, należało zrobić to, 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 to i jest wszystko ok. Należało dać raz jałmużnę, to się dało, na odpust dało, no to się dało, załatwiło się wszystkie sprawy. Uczestniczyło się w liturgii i było dużo.
Kartki się dało do podpisu.
Kartki do podpisu się dało. No i była oderwana od rzeczywistości spekulacja, która tak naprawdę dotyczyła grona wąskiego teologów. Reszta i tak nic nie wiedziała. To była Biblia pauperum dla pozostałych. Więc dewocja moderna proponuje reakcję na takie rzeczy i chce budować indywidualistyczną, osobistą, intymną pobożność, opartą na codziennym praktykowaniu katalogu cnót i wypełniania rzeczowym bardzo obowiązków. Bardzo ważne są w tym wszystkim osobiste uczucia, przeżycia, doświadczenia, samotność, milczenie, medytacja, cisza. I rzeczywiście ten ruch w Holandii głównie, ale ujmuje Niemcy, Włochy, Francję, się rozlewa. Takiej pobożności skupionej na cnocie. To wewnątrz. Czyż to nie pociągające? No jest. I obrazem tej pobożności jest dokładnie naśladowanie Chrystusa Kempisa. Papież Franciszek wielokrotnie nie tyle krytykuje dewocja moderna, ani książka Kempisa, podejrzewam, sam ją czytał i łzy mogą płynąć, bo mnie też to poruszało, jaki jestem niedoskonały. Ale krytykuję absolutnie zwrot do egoistycznej, on to nazywa egoistyczną, intymistyczną pobożnością czy chrześcijaństwem, zamkniętym wewnątrz, brających swoich bram i nastawionym na przeżycia i doświadczenia. Będę to pokazywał. Teraz króciutka krytyka owego imitacjonu. Po pierwsze, jest to statyczny wzór, niedościgły wzór i statyczna duchowość. Tak naprawdę okazało się, że to jest też propozycja dla niewielu, dla tych, którzy mają czas, którzy mogą sobie tak poukładać życie, że mogą na te wszystkie praktyki pobożnościowe znaleźć ten moment na przeżycia, na pewnego rodzaju mistycyzm. Bardzo elitarny ruch. Metaforą idealnej imitacji co jest? Lustro. I tak naprawdę bardzo łatwo, nawet nie zauważając, możemy sprawić, że odbicie Chrystusa pomylimy z naszym własnym odbiciem i tak naprawdę Jego uczynimy na nasz obraz i podobieństwo, a nie odwrotnie. Skoro jest oparte na idealnym modelu, którym jest Chrystus, to jest taki wyidealizowany Chrystus, to tak naprawdę odgrywa to rolę niezwykłą. Autorytet, posłuszeństwo i tym rzeczywistości jest. Wszyscy mieli mistrza, który ich prowadzi. Z konieczności może prowadzić do doświadczenia utraty osobistej autonomii, samodecydowania, wyrażania swojego sumienia, bo to wszystko może być niedoskonałe, niepewne. Prowokuje do sprywatyzowanego chrześcijaństwa. Kupuje skarb drogocenny i mam go dla siebie. Perłę. Wszystko mogę nawet sprzedać, żeby to zdobyć. Może prowadzić do bardzo subtelnych form egocentryzmu. Dużo modlitw, postów, spowiedzi, które w konsekwencji też będą prowadziły do zamykania się w sobie. Jest tutaj gorliwa i nadmierna troska o ideał, o własną doskonałość, o przeżycie, co bardzo często może skutkować zapomnieniu o miłosierdziu, solidarności i miłości. Tak rozumiane naśladowanie może prowadzić bardzo często i prowadziło do rygoryzmu moralnego. Ostrej oceny, osądu innych. Bo sam stawia sobie niezwykłe wymagania i chcąc nie chcąc zaczynam innych w tym świetle oceniać. Imitacja to jest powtarzanie nieustannie tych samych zachowań. Przez to jest to duchowość bardzo zachowawcza i pobożność konserwatywna. Im dokładniejsza kopia, tym większa zasługa. Wreszcie prowokuje bardzo narcystyczne i neurotyczne skupienie się na sobie, własnej niedoskonałości, małości, lęku, albo też na świętości jej celebracji. To jest gorączkowa wiwisekcja naszych grzechów, analiza, nieustanne rozdrabnianie, skrupulanctwo. To jest wszystko tego typu duchowość. Ona jest. Ona może prowadzić. I ta książka, myślę, że wielu ludzi poprowadziła do prawdziwej świętości. Natomiast nie to jest tym kluczem do idei naśladowania Chrystusa w Ewangelii. Nie to. Nie jakiś ideał, do którego dążymy. W Ewangelii idziemy za kimś. Idziemy naprawdę w nieznany czasami. I zaskakujące. Tutaj jakbyśmy mieli, mówię, taką piękną figurę Jezusa i my chcemy stać się jak ta figura. A tam mamy Jezusa, który momentami wcale nie jest piękny, brzydki, szpetny, śmierdzący, zaskakujący, denerwujący, irytujący, robiący rzeczy, których nikt by pobożny nie pomyślał. Przecież tak się zachowywali faryzeusze. Oni byli tacy w pewnym sensie dobrzy. Realizowali pewien ideał. No więc było oburzenie. Owo naśladowanie, czyli iść za, oznacza odtworzenie w sobie drogi każdego ucznia, który idzie za Jezusem. I realizuje to samo, co Jezus. Albo praksis, o którym mówi teologia wyzwolenia. Tu i teraz objawiać, ukazywać moc panowania Boga, czyli Jego Królestwa, a przez to prowadzić do spawienia. I co jest ważne w tego typu idei naśladowania? Oczywiście pierwsze spotkanie jest najważniejsze. Doświadczenie. Doświadczenie, zrobię mały margines, przepraszam, że trochę tak to rekolekcyjnie wszystko wygląda bardziej niż mowa papieża Franciszku, ale to niezwykle ważne. Co było według was doświadczeniem spotkania albo dla Jezusa Chrystusa fundamentalnym? Dla Jezusa. Jezusa z Nazaretu. Co było doświadczeniem fundamentalnym Jego życia? Nie czytaliście Ewangelii? Zły jestem, nie? Niedobry. No powiedzcie, strzelcie jakieś momenty.
Czyli nigdy mówił do swoich, że przyszedł do swoich, a swojego nie przyjęli.
No to jest ciekawa propozycja. Mi się też wydaje, że to jest bardzo ważny moment. Najbardziej fundamentalny moment. Dla jego tożsamości, misji. Dla jego życia.
Mówi się, że chrzest, tak? Objawienie. Ale z drugiej strony, czy tam jest, nie pamiętam, czy tam nie jest napisane, że Jezus powiedział, że ten głos to był dla ludzi, a nie dla niego, bo on i tak wie, że to.
Wszystkie opowieści o chrzcie, które mamy w każdej Ewangelii, wszystkie są inne, więc akurat rzeczywiście z perspektywy teologicznej i refleksji nad Jezusem, to chrzest jest jego fundamentalnym doświadczeniem. Ową praksis czego? Miłości Ojca. Naśladować go, to weź to doświadczenie. Doświadczenie, można powiedzieć, które zaczyna się od słów: Ty jesteś mój Syn umiłowany. W Tobie znalazłem upodobanie. Ale weź to doświadczenie. Jezus, kiedy powołuje uczniów, zaprasza ich do tego doświadczenia. W pewnym sensie on sam staje się dla nich jakby obrazem Ojca, który im to mówi. To jest pierwsze w spotkaniu, w naśladowaniu Chrystusa. Spotkać się z tą bezwarunkową miłością, którą wyraża Jezus w moim doświadczeniu, wręcz egzystencji. To jest dopiero wyruszyć w drogę. Tutaj się dopiero może to zacząć. Jeśli tego nie ma, to my najwyżej będziemy mieli światopogląd chrześcijański. Może nawet będziemy głosować na partie chrześcijańskie. Może nawet będziemy bronić Kościół. Może będziemy z pamięci recytować kreda wszystkie możliwe. Credo. Ale nie będziemy szli za nim. Bo to jest pewne ryzyko wyruszenia dalej. Z tej perspektywy spotkania. Wyjście. Spotkanie prowadzi nas do wyjścia i pójścia w nieznane. Nie chcę uprzedzać Franciszka. Druga ważna rzecz związana z naśladowaniem Chrystusa, która jest obecna w Ewangeliach, to jest z jednej strony bliskość, a z drugiej strony ruch. Bliskość, która dotyczy, apostołowie są przy Jezusie, słuchają Jego słów, rozmawiają z Nim na osobności, często bardzo intymnie, często nawet im tłumaczy oddzielnie pewne rzeczy, a z drugiej strony są nieustannie w ruchu gdzieś, jakby ich gnało. Nie przyszedłem tylko tu, tylko poszedłem do wszystkich dzieci Izraela. A zostań tu, Panie, zostań, bo przecież wszyscy Cię pozdrowią, uzdrowienia przychodzą, przynoszą. Nie, muszę iść dalej. Są blisko i są nieustannie w ruchu. Pójść tam, gdzie On. To wyjście tak naprawdę jest wejściem w misję. Taką samą jak On. Do przodu, do Królestwa Bożego i do Ojca. To jest ten nieustanny ruch. To nie jest ruch, chciałbym to mocno podkreślić, naszego serca i ducha, chociaż także, ale to jest ruch fizyczny wręcz i czasowy do przodu. Co oznacza dalej naśladowanie? Jest to nieustanna gotowość na ryzyko. Poza każdym zakrętem tej drogi pojawia się coś nowego, niezrozumiałego, niebezpiecznego, innego. Tu Samarytanie, tu faryzeusze, tu saduceusze, a tu w ogóle jacyś poganie, a tu w ogóle jeszcze ktoś inny. A tu jest przyjęcie, a tu odrzucenie, a tu jest radość, a tu jest nienawiść i tak dalej, i tak dalej. To jest nieustanna gotowość podejmowania ryzyka, która cechuje odważnego człowieka. To nie znaczy, że się nie ma lęku, ale się go przezwycięża. Następny element naśladowania biblijnego to jest otwarcie się na przyszłość. Absolutną przyszłość. To nie znaczy, że będziemy negować przeszłość. Przeszłość jest dla nas ważna, jest doświadczeniem, jest tożsamością. Ale my nie żyjemy przeszłością. My żyjemy nadzieją. A to jest zawsze otwarte na przyszłość. Przeanalizujcie sobie, jak idą uczniowie. Bo to, co wam opowiadam bardzo w skrócie, to biblijne rozumienie naśladowania, szczególnie ewangeliczne. Jest to bycie w drodze. Mówimy już o tym ruchu, ale co to oznacza bycie w drodze? W drodze wpisane jest to zmęczenie, trud, porażka, upadek, zgubienie szlaku, brak stabilności, brak pewności, a nawet, jak się okaże, totalna porażka i przegrana. Jezus na krzyżu. I uczniowie, którzy się rozsypują. To jest właśnie bycie naśladowanie. Naśladowanie to jest również odkrycie zmartwychwstałego i naśladowanie go już jako tego, który zmartwychwstał. Ewangelia Marka pod tym względem jest niesamowita. Nie spotykają uczniowie Chrystusa przy grobie, tylko kobiety. I co im mówi Jezus? Powiedzcie uczniom, niech wrócą do Galilei. Niech wrócą do Galilei, tam się spotkamy. Co im daje przez to do zrozumienia Jezus? Musicie przejść tą samą drogę, ale już w innej świadomości, w innym doświadczeniu. Doświadczeniu, że ja żyję. Ja działam. Zobaczmy, że to naśladowanie ma nieustannie nowe formy, ale ciągle musimy odwoływać się i ciągle szukamy doświadczenia zmartwychwstałego w tym wszystkim trudzie. Naśladowanie Chrystusa dalej to przyjęcie Jego drogi jako własnej drogi. Jego misja, cel, sposób, uczucia, priorytety, ważności, realizację Jego projektu, którym jest Królestwo Boże. Naśladowanie Chrystusa to jest podwójne, zazębiające się moja indywidualna droga, mój własny krzyż, który biorę na ramiona, ale zarazem jest to droga wspólnoty, która idzie ze mną, bo razem idziemy. Nie ma, choć jest moja droga niepowtarzalna, ale to nie jest prywatna droga. Na tym chcę zakończyć. Ewentualnie zostawi wam tutaj małą przerwę zrobimy i dostawi taką przestrzeń do pytań a propos tego naśladowania rozumianego jako pójść za i do tego mimetycznego naśladowania imitacją Chrystusa. W ramach przerwy mogą być pytania, ale może być też rozprostowanie kości.
Dzisiaj eksperymentujemy, to jest pierwszy taki wykład według tego nowego klucza, że spotykamy się tylko w piątek wieczorem, za to troszeczkę dłużej, więc proszę to potraktować jako eksperyment i pomyśleć, Jak chcieliby Państwo na przyszłość układać te 2 godziny naszych spotkań? Czyli rozumiem, że teraz jest czas na to, żeby zadawać pytania
można, albo dotyczące tej poruszać, części,
albo można tak.
To było tylko wprowadzenie, bo bez tego wydaje mi się, teraz będzie z górki, z tobą fragmenty papieża Franciszka i będzie tylko Franciszek, już nie będzie nic z tła, ale dopiero możemy zrozumieć go na tym tle.
To ja proszę, może jeżeli są jakieś pytania do tej pierwszej części, to proszę je zadawać. Czy będzie pod mikrofon, chyba nie będzie potrzebny.
Mam nadzieję, że nie było niczego kontrowersyjnego i zaskakującego.
A może było, no dlaczego nie było? No może było.
A chcę w ten sposób wywołać. Ja wiem, że my żyjemy tyle lat po teologii wyzwolenia i tyle lat już w Piśmie Świętym, że tu nic nowego pod słońcem.
Czy mnie to przewartościowuje? Bo ostatnio na szkole na 3D na ten temat rozmawiali i tak kompletnie inaczej rozumiem pobożność. Niby gdzieś to tam było, ale no tak też muszę sobie przewartościować. Inaczej rozumiałam.
A co przewartościować dokładnie trzeba by? Nie chodzi mi o osobiste zwierzenia, tylko o kierunek myślenia.
No tak, inaczej spojrzeć na rozumienie słowa pobożność. I w tym kontekście spojrzeć na to, czy ja jestem pobożna. Ale widzę, że jest to strasznie trudna droga i tak... No dużo tutaj szarpania było, żebym chciała tak pójść drogą Jezusa.
Tak, jedno słowo rozumiem to doskonale, czyli jeśli chciałbym pójść za Jezusem, to dopiero pojawia się teraz problem naprawdę. Problem naprawdę. Bo nie ma możliwości pójścia za Jezusem w sensie wyznawania doktryny, przynależności do Kościoła, bycia, spełniania różnych pobożnych praktyk itd., itd. To nie jest pójście za Jezusem. W tym znaczeniu. Pójść za Jezusem to znaczy usłyszeć: kocham Cię bezgranicznie i idź za mną.
Właśnie nie rozumiem tego ostatniego punktu, tego idź za Jezusem, to mam też stały, jakby ojciec troszeczkę więcej powiedział na ten temat.
Idź za Jezusem zmartwychwstałym. Zobaczmy, że apostołowie doszli do momentu, gdzie ich mistrz, ich nauczyciel, coś na co postawili całe swoje życie i przyszłość, legło w gruzach. Mało tego, mieli świadomość również jakiejś swojej winy, ale zarazem winy w dwie strony. Z jednej strony mogliśmy się sobie, ale byśmy głupi, naiwni, niż za nim poszliśmy, albo też winy o rany, jak Piotr, to przeze mnie. Przez zdradę. Nawet nie chodziło o inne aspekty moralne, tylko zdradę. Naśladowanie zmartwychwstałego to jest naśladowanie tego, który powstaje z tego wszystkiego. Tego, który w tych najciemniejszych momentach mówi: ja żyję. Jestem miłością bezwarunkową. Ja Cię tu znalazłem. Idź dalej. To jest sytuacja, gdzie my jesteśmy w najczarniejszych momentach naszego życia, ale w tych najczarniejszych momentach, w tych piekłach naszego życia, tam spotykamy zmartwychwstałego i dlatego wstajemy i idziemy dalej. Nie tylko dlatego powiemy, ale na nim się opieramy. Na tej jego jakby wyciągniętej do topielca ręki, ale to możliwe, to doświadczenie jest dopiero po zmartwychwstaniu, wręcz po spotkaniu zmartwychwstałego.
Nadzieja odpadła, ale jak ona jest?
A ona jest i to jest znacznie głębiej. To jest w sytuacjach takich, gdybyśmy nigdy w życiu nie pomyśleli, że jest tam jakakolwiek nadzieja i jakakolwiek perspektywa. To jest życie w świetle, papież Franciszek to bardzo ładnie powie w takim lapidarnym zdaniu, że niektórzy myślą, że można żyć duchowością krzyża, ale bez Wielkanocy. Nie ma, nie może być chrześcijanina bez Wielkanocy, ale zobaczcie, ile razy jest krzyż. Prawdziwy chrześcijanin to jest ten, który naśladuje zmartwychwstałego, który jednak śmierć pokonał. To jest szpital, choroba, umieranie, to jest bezdomność, to jest marginalizowanie, porzucenie, beznadzieja, niemożność życia, edukacji, rozwoju, bieda, nędza, wszystko, co możemy sobie pomyśleć w tym świecie, które zabija. Jak my stajemy tam jakoś, ci, którzy naśladują zmartwychwstałego? To będzie ten wątek mocno rozwija papież Franciszek. Nieustannie. Jego upór wręcz związany, jestem głęboko przekonany, o uchodźców, to nie jest filantropijny upór. To nie jest politycznie poprawny upór. To nie jest upór wynikający z przyrodzonej dobroci serca. To jest upór ucznia, który wierzy w zmartwychwstałego. Można to zmienić, bo Jezus to zmienił już 2000 lat, kiedy powstał z martwych. Dał nadzieję, dał nową perspektywę, dał nowe życie i możemy budować inny zupełnie świat. I dlatego to robimy. To jest naśladowanie Chrystusa. Wręcz przeciwnie, bo to jest moc, to jest jedyna moc zdolna zmienić świat. I to jest prawda. To jest jedyna moc zdolna zmienić świat.
Ja może skorzystam z przywileju wieku, ale mnie się wydaje, że ja jeszcze pamiętam, że się o teologii wyzwolenia tak nie mówiło, jak ojciec.
No ja powiedziałem o dobrych aspektach, no, tym wkładzie teologii wyzwolenia.
Wiem, to tak się mówi. Ale proszę, ja jeszcze pamiętam, jak to było, że to właściwie jest B, aczkolwiek tam trochę coś jest pozytywnego, ale że ulegli marksizmowi, a że to, a że... Nawet jeżeli to było mówione na zasadzie, że się dla dobra, że tak powiem, tej całej idei, no chcę te wady tutaj wyszukać, że jak się już wady wyszuka i poprawi, to już będzie cacy. Ale raczej ten element taki pozytywny, jak to ojciec tutaj mówił, to tak to nie było. No.
Mówię, nawet dokumenty Kościoła przez kongregację wiary, tak, które wydały, skrytykowały tylko parę aspektów teologii wyzwolenia i to parę, do jej wielkiego wkładu. Myśmy w Polsce nie mogli tego usłyszeć, dlatego że dla nas myśmy walczyli z dziedzictwem marksistowskim zrealizowanym mniej lub bardziej.
Może to jest wprowadzanie marksizmu do Kościoła.
Tak, tak, dlatego chcę pokazać pewien paradoks, dlaczego dla nas tak z teologią było właśnie tak przedstawiane i rozumiane. I bardzo się rozczytywali tutaj, co myśleli, bardziej myślący w Polsce w tamtym czasie marksiści, rozczytywali się w tych tekstach, bo oni widzieli tam wspólnego ducha w bardzo wielu aspektach. Tylko paradoks jest w ogóle tak komiczny, szczególnie o polską realię, że Kościół za czasów komuny dużo bardziej był Kościołem takim jak Kościół w Ameryce Łacińskiej, czyli dużo bardziej był po stronie tego, co mówiła teologia wyzwolenia i ją realizował, niż Kościół później. Problem polegał tylko z kim się walczyło. Tu walczyliśmy z marksizmem, który w systemie naszą komuną, dziedzicem marksizmu my, a tam walczyli z prawicowymi dyktatorami, którzy siedzieli w pierwszych rzędach w Kościele, a Kościół musiał się borykać z tym problemem biedy, wykluczenia, morderstw, cenzury, więzień, zaginięć ludzi, wyzysku społecznego, nierówności itd. Tylko ktoś inny był tym, który to sprawiał. Był kapitalizm krwiożerczy, były prawicowe rządy, poparające Kościół, wartości, wszystko co możliwe, a u nas było odwrotnie.
Kościół, nie,
Kościół w tamtych czasach, zobaczcie jaki był, ci którzy są starsi, co się działo? Kuronie, Michniki, wszyscy ludzie, którzy próbowali cokolwiek zrobić, żeby przywrócić jakąkolwiek dobroć, godność, wewnętrzną wolność, jakąś sprawiedliwość. Oni wszyscy byli w Kościele, w sensie fizycznym, miejsca, spotkania, przestrzeni wolności. Kościół był dużo bardziej po stronie ubogich, wyzyskiwanych, robotników, odrzuconych, nierówności po stronie całych mas ludowych, w sensie takim, po stronie tych...
No taki polski kościół był.
Taki był. To był dokładnie taki kościół, który realizował to, co pisał kościół
w kolejnym wyzwaniu. Ale mówiło się wtedy, że dopiero jak przyszedł papież z Polski, co wiedział naprawdę, czym jest komuna, to się wziął za to Amerykę Łacińską, jeszcze mu radę.
Ja nie chcę rozmawiać o Jana Pawła II.
Pomógł, który został już do takich celów...
A to jeden z poważniejszych błędów Jana Pawła II, który...
Bo tamci to nie widzieli, czym to się skończy komuną. Marksizmem, ten kościół wyzwolenia i tak dalej. No tak to było przedstawione.
To tak było przedstawiane. No ale ja mówię, może kiedy indziej zrobimy cały wykład o teologii wyzwolenia, to będzie ciekawiej.
Ale potem jeszcze mam taką jedną, jakieś taką... No, ojciec podkreśla, że najpierw to trzeba tą pobożność, a tam teoria i tak dalej.
Nie, nie pobożność. Najpierw trzeba doświadczyć prawdziwie spotkania.
No ale proszę cię, proszę ojca, no, ojciec, przepraszam, niech się ojciec nie obrazi, ale ja spotykałem się z taką opinią, że właśnie dominikanie to są tacy, którzy tą istotę poznają w filozofii, w teologii i tak dalej, a od takich praktycznych to przyszli potem jezuici kilka wieków później i oni tak praktycznie, bez pogłębienia teologii.
Papież jest jezuitą, tak, to widać.
Ale ksiądz ojciec jest, przepraszam, jak gdyby też taki trochę kto jezuitą.
Święty Dominiku, ratuj! Ja bardzo chętnie przyjadę tu na wykład, albo poproszę bracia na temat chrystologicznych dogmatów. I jak one powstały. Od razu mówimy o czymś innym. O innym momencie naszej wiary. Zanim sięgniemy do dogmatu, musi stać się coś innego w nas.
A w tej Salamance to tam teraz jezuici rządzą czy dominikanie? Bo kiedyś to był dominikański uniwersytet, taki raczej bardziej.
Uniwersytet...
Suarez, dobrze mówię, czy nie?
Uniwersytet jest papieski w Salamance. Dominikanie mają swoją tylko szkołę, jezuici też tam są, ale no, dominikanie, powiedzmy, tradycja dominikańska jest tam silniejsza, nie? W związku z miastem, wielką szkołą, tak zwaną z Salamanki Dominikanów. Bardzo ważną szkołą w historii teologii. Ale to inny znowu wątek.
Ja przepraszam, że to...
Nie, robimy przerwę, dlatego możemy takie wątki.
Po uchwale o jezuitach i Dominikanach mówić, to ja to nie...
My się bardzo lubimy.
Od dominikańskiej szkoły strony takie właśnie.
Bardzo się robimy i teraz na Deonie występują takie filmiki, które robią Dominikanie.
Nie chodzi o mnie, tylko takie...
Śmiało.
Ale moja też osobista taka refleksja, że do mnie to przemawia. To właśnie, że najpierw musi być doświadczenie. Bo ja to tak też widzę w swoim życiu czy w swoich bliskich, że jeżeli pojawia się taki moment w życiu, kiedy wszystko tracimy, kiedy jesteśmy tu ubogi, jeżeli znajdzie się ktoś, kto nam pokaże tą drogę, to naprawdę może się stać zmartwychwstanie. Może się pojawić coś niesamowitego, ale nawet w ciemności i w tym momencie, kiedy nie czujemy Boga, ale coś jest, mam nadzieję, że to źródło właśnie Boga, które się objawia w ten sposób, że my nie chcemy ginąć, że chcemy jednak wyjść na powierzchnię i uczepiamy się Pana Boga i do tego dążymy. I to pierwsze jest doświadczenie. Nawet jeżeli odchodzi się od tego. Jest taki moment w życiu, że odchodzimy od Boga i potem wracamy. Że nie tradycja, nie jak faryzeusze, którzy wypełniają swoje obowiązki, uważają, że są święci, tylko ci, którzy doświadczyli miłosierdzia właśnie.
Przypomniał mi się tak na kanwie, wejdę tylko jeden fragment z życiorysu Matki Teresy, gdzieś to, nie wiem nawet gdzie to słyszałem, czy przeczytałem. Jak ona opowiadała, że podnosząc jakiegoś, w tej pierwszej fazie jeszcze tam pracy w Kalkucie, podnosząc jakiegoś umierającego na ulicy Hindusa, który nic nie słyszał o chrześcijanach, z ziemi, żeby go zanieść do tego ich umierania, to pytał się, dlaczego to robisz? On mówi, jak to dlaczego? Bo Bóg cię kocha. To jest właśnie tego typu doświadczenie. Nie ma żadnej innej odpowiedzi, dlaczego by to zrobić. I to jest właśnie ten głos. Ty jesteś mój syn umiłowany, Jezusa. Jak my tego nie usłyszymy, to może na zewnątrz będziemy imitacją Chrystusa i wszyscy mówią, o, ale pobożny, ta jest pobożna, a ten jaki pobożny, codziennie w kościele. To nie będziemy Jego uczniami.
Bo ja tak jeszcze chciałem zapytać, że może jednak te wszystkie rzeczy, takie jak tradycja teologiczna, liturgia, różne praktyki takie pobożne, może one jednak, mimo że nie są pierwszorzędne, to po coś są. Warto by sobie może powiedzieć, jaki jest ich, znaczy po co one są. Bo rozumiem to, że oczywiście jest często tak, że nam się to myli i to, co ma wartość, powiedzmy, co ma znaczenie służebne, co ma nam pomóc, my to bierzemy za absolutnie pierwszorzędną formę bycia człowiekiem pobożnym, że to jest taki wyznacznik. I wiadomo, chodzi o to, że najważniejsze jest nasze doświadczenie żywego, działającego Boga. Mhm. Ale te wszystkie inne rzeczy, czy one są w ogóle po nich, czy są po coś?
Nie, one są w ogóle niezbędne. Generalnie mówiąc, Kościół jest niezbędny. Nie ma prywatnej wiary. Bo nawet jeśli, albo inaczej, bo tak naprawdę wchodząc w to doświadczenie, to co wspomniałem na końcu, choć odczytuję swoją indywidualną drogę, czyli weź swój krzyż i ponieś, to powie Jezus, nie mogę tej drogi prowadzić sam. Jestem automatycznie we wspólnocie tych, którzy idą za Jezusem. Automatycznie. To jest właśnie Kościół. Tych, którzy idą za Nim. Jeśli jest już Kościół, to jest wspólnota, która idzie przez ten świat, czyli to pojęcie ludu Bożego, który staje się zupełnie inną siłą zmieniającą oblicze tej rzeczywistości niż tylko ja jeden. Kościół staje się mocą, czyli sakramentem obecności Chrystusa dla świata. Niezbędnym sakramentem. No, też dominikanie, też bardzo naznaczony teologią wyzwolenia, nawiasem mówiąc, jego dzieło.
To są wszystko nasze lektury.
Nasze lektury. Czyli generalnie biorąc, to jest właśnie to. Tym jest rzeczywisty Kościół. Papież będzie bardzo fajnie mówił Franciszek dalej, że potrzebne nam jest w rzeczywistości ludu Bożego świętowanie. Bo święto oznacza radość życia ze zmartwychwstałem. To jest cała przestrzeń liturgii. Wszystkiego, z czym się to wiąże. Niezbędne do życia chrześcijańskiego. Wreszcie niezbędne są sakramenty, ale zobaczymy ich moc, zrozumiemy ich moc w naszym życiu. Jest specyficzną funkcję i rolę, jeśli wyjdziemy ze spotkania z Chrystusem. Bo każdy sakrament stanie się spotkaniem z Nim w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny. Doktryna też będzie niezwykle istotna, ponieważ dopiero nasze doświadczenie będziemy potem mogli zweryfikować, czy się nie mylimy idąc za Nim, czy się nie oszukujemy. Dopiero wtedy ta doktryna nabierze wartościowego dla nas znaczenia, a nawet kongregacje wiary i wielu różnych rzeczy innych z tym związanych i opiekę biskupów doktrynalną i to wszystko, co jest, dopiero będzie miało dla nas sens i przydatną rolę i funkcję. Inaczej będziemy traktować to trochę jakąś kontrolę z zewnątrz, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. A tak to od pójścia za Jezusem zacznie to nabierać znaczenia istotnego, ponieważ będzie mi nieustannie pomagało nie gubić tej drogi, którą samotnie idąc byłbym gubił częściej.
Myślę, że doświadczenie też to jest wręcz automatyczne.
Tak, tak.
To się dzieje. Tego tutaj nie ma co do tego. To jest wręcz radość z możliwości uczestniczenia w byciu w kościele, uczestniczeniu w byciu we wspólnocie. My już wtedy wiemy, że my sami sobie nie poradzimy. My chcemy tego. Chcemy uczestniczyć w sakramentach. To jest jakby dla mnie kolejny etap.
Dlatego to doświadczenie wynikające, i papież znowu już tutaj trochę uprzedzam, on mówi o takiej niezwykłej roli kultur, ale mówi o Ewangelii, która się inkulturuje poprzez to, że wychodzi z doświadczenia tych ludzi żyjących danej kultury i musi przybrać formę, język, sposób wyrazu tych ludzi. I tu się mieści cała ta przestrzeń i liturgii, i pewnej refleksji, i różnic w tym wszystkim, i tak dalej, i tak dalej. Bo pierwotne jest doświadczenie. Ono musi się wcielić w daną kulturę. Zresztą wynika to także z rozumienia drogi. Jesteśmy cały czas w drodze. Czas ma, powie papież, pierwszeństwo nad przestrzenią. On tak będzie mówił. Jest ważniejszy niż przestrzeń. Czyli czas, w którym idziemy, będzie ważniejszy, bo tu będzie się nieustannie coś działo. Dlatego będą się zmieniały formy, zmieniały zwyczaje, a nawet może i przykazania kościelne i wiele innych rzeczy. Dlaczego? Bo wynikają z doświadczenia dzisiaj, tu i teraz Chrystusa, który chce zbawiać ludzi w świecie. Ale to jeszcze dużo. Za chwilę, po przerwie.
Proszę Pana, najważniejsze jest wyjście z kościoła. Bo samo siedzenie, znaczy samo bycie w kościele jest też ważne, ale co z tego, że nie musi działać?
To prawda.
Jak ja potem wyjdę i...
I się kończy.
I się kończy. Więc to jest dla mnie sprawdzianem tego, czy to działa.
Chcę powiedzieć, że jesteśmy w 93% krajem katolickim. Wyjdźmy z kościoła i popatrzmy, co się dzieje.
No właśnie.
Czy wszyscy tam słyszycie z tyłu?
Tak. Bardzo dobrze. Myślę, że zawsze działa to równolegle i coś tam cały czas śledziłam swoje życie. I tak, nie wiem, czy od razu zobaczyłam taki obrazek, kiedy byłam bardzo młoda i oglądałam film z Fellini'ego, to było chyba 8,5 i tam jest taka scena jakiegoś, pamiętam to, że na wrotkach jadą różni biskupi,
kardynałowie, takich. Rzym.
Inny film. Rzym. A w każdym razie tam tak jakoś tak bardzo zapadło w swoim w czasach młodości. I teraz jak rozmawiam z moimi dziewczynami, to patrzę, że one też są teraz w tym takim okresie i ciągle mówią o właśnie, że bardzo bym chciał, żeby Kościół był ubogi w sensie takiego tej formy zewnętrznej, a żeby te wszystkie środki gdzieś tam szły na ludzi biednych. I też tak myślę sobie, że bardzo bym chciała, żeby przy każdej parafii, przy każdym kościele, każda parafia i każdy kościół miał, tak jak Matka Teresa zajmowała się tymi ludźmi takimi biednymi, to żebyśmy my mieli...
To już wie Pani, co ma Pani zrobić. Co Duch mówi do Pani. Ale proszę się nie śpieszyć.
Że wtedy nie słyszałabym o tych 70 osobach, które już zamarzły, a każda parafia i każdy kościół miałby swoją małą noc tego dnia i obejmie, że ten ktoś jest pijany, czy jest pod wpływem alkoholu, czy nie, że nie umrze.
To jest wizja papieża Franciszka.
Tak, i właśnie, i tak myślę sobie w swoim życiu osobistym, ponieważ wychowałam się z problemem, tam gdzie był problem alkoholowy i wtedy byłam bardzo zbuntowana, bo moja mama też była tragiczna i był jeszcze bardziej tragiczny relacja z Bogiem. A potem odszedł mój mąż, założył nową, młodą rodzinę i myślę sobie, w tym momencie naprawdę zostałam dotknięta. Właśnie to była ta moja osobista relacja i zaczęło się coś zupełnie innego. Właśnie to, co powiedział ojciec na końcu, że jest ta droga, ta przyszłość, ta niewiedza, ale jednocześnie nie wiadomo skąd biorąca się radość, że jest ktoś, kto jest bardzo, bardzo blisko.
Ewangelii Gaudium. Przejdziemy do drugiej części.
Zobaczmy już koniec przerwy.
Tak. Ja postaram się krótko, żeby do 9 skończyć. Jak wpisuje się w to papież Franciszek? Bycie uczniem, prawdziwą pobożność. Nie chodzi mi o jego prywatne życie, bo nie wiem, ale patrząc na to, co robi, mam wrażenie, że jest spójny. Ale z tym, co pisze. Pierwsze jest spotkanie, doświadczenie i wyzwolenie. I myślę, że to nie bez wpływu teologii wyzwolenia nawet papież Benedykt napisał takie słowa, na które powołuje się papież Franciszek. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. To jest właśnie owo spotkanie i rodzące się z tego praksis, o którym powie teologia wyzwolenia. I papież Franciszek dodaje, jedynie dzięki temu spotkaniu, ponownemu spotkaniu z miłością Bożą, które przemienia się w pełną szczęścia przyjaźń, jesteśmy oswobodzeni z wyobcowanego sumienia i skoncentrowania się na sobie. Stajemy się w pełni ludzcy, gdy przekraczamy nasze ludzkie ograniczenia, gdy pozwalamy Bogu prowadzić się poza nas samych, aby dotrzeć do prawdziwej naszej istoty. Spotkanie jest pierwsze i ono wszystko zmienia. Pozwoli nam również odnaleźć nie tylko Boga, nie tylko innych. Ale wtedy, kiedy siebie porzucimy, odnaleźć siebie. Paradoks refleksji teologicznej, a szczególnie kiedy patrzy się w perspektywie nauczania Jezusa, nie ma na to czasu, to wszystko zaprzy się samego siebie i tak dalej, jest dokładnie w tym kluczu. Odwaga skierowania wzroku poza mnie pozwoli mi się odnaleźć w przyszłości. Znajdując mojego brata, moją siostrę, znajdę siebie, a wtedy znajdę dopiero prawdziwego Boga. Tak jest zbudowane to w Ewangeliach. Aspekt wyzwolenia u papieża Franciszka. Proszę, dużo pojawia, nie wiem, nawet mam najlepsze fragmenty. Każda osoba przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych. Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się mocniej rozwija. Dlatego jeśli ktoś pragnie godniej w pełni, żyć godniej w pełni, nie ma innej drogi jak uznanie drugiego człowieka i szukanie jego dobra. Chcę tu podkreślić, że to, ta zmiana perspektywy dzieje się dopiero wtedy, kiedy ja doświadczam wyzwolenia w Jezusie Chrystusie. Bo ja wtedy automatycznie widzę tych, którzy nie są wyzwoleni i automatycznie staję się tym, który prowadzi ich do wolności. Nie ma innej drogi. To wynika dokładnie z tego pierwszego spotkania, z tego praksis. To wynika z tego, że ja chodząc do konfesjonału regularnie, co jakiś czas, doświadczam nieustannie wyzwalającej Jego mocy. To, co ma sprawić, ja mam zmienić zupełnie swój stosunek do każdego człowieka, który jest zniewolony. W jakiejkolwiek formie niewoli. Nie chodzi mi tu koniecznie o nałogi, ale nałogi też. Inny aspekt. Wyruszenie w drogę. O czym mówiłem, że ze spotkania prowadzi się odwaga wyruszenia w drogę. Temu papież poświęca w ogóle niezmiernie dużo w swoim nauczaniu. Wręcz Kościół nazywa Kościołem wyruszającym w drogę i mówi o tym, że my, jeśli chcemy być wierni Jezusowi, to jesteśmy w stanie permanentnej misji. Nie ma innej możliwości. W Słowie Bożym pojawia się ten dynamizm wyjścia, jaki Bóg pragnie wzbudzić w wierzących. Każda wspólnota, każdy chrześcijanin winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć z wezwaniem Pana, za wezwanie Pana. Jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania, wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć do wszystkich na peryferię potrzebujące światła Ewangelii. Nie możemy dłużej pozostawać w spokoju, w biernym oczekowaniu w naszych kościołach. Trzeba koniecznie dokonać przejścia od duszpasterstwa zwykłego zachowywania stanu rzeczy do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego. Taki jest Jezus Chrystus. Czy to, co mnie zdumiewa w nauczaniu, tutaj trochę moich komentarzy do jego tekstu, to absolutna wręcz ewangeliczność papieża Franciszka w jego nauczaniu. Wszystkie teksty, które on mówi o tym, jak mamy się zachowywać wobec świata, jakbym bezpośrednio odnieść do sytuacji Jezusa Chrystusa, jak jest pokazane nam w Ewangelii. Dokąd idzie Jezus? Na peryferię. Tam, gdzie trzeba dojść. Tak rozumie całą swoją myślę. W teologii nawet powiemy, że zstąpił do piekieł. Poszedł na peryferię maksymalnie. My musimy pójść. Bo nie idziemy sami. Bo mamy go doświadczenie zmartwychwstałego. Czyli ja w ogóle nie mogę pojąć tego, co się dzieje w naszym kościele. Nie mówię o naszym kościele tutaj w Polsce, tylko w ogóle, na przykład w Europie. Jak jest tak jasny przekaz Ewangelii, a my siedzimy w kościołach i czekamy, aż przyjdziecie do tych kościołów, żeby zrobić dominikantę z wysokie. Dominikantę znaczy tą, tych przychodzących w niedzielę statystycznie do kościoła i cieszymy się, co się liczy i cieszymy się, że w tym roku nie było spadku. Naprawdę. Odtrąbiono pewnego rodzaju sukces. Bo ostatnie lata cały czas spadek, a w tym roku nie było spadku.
To we Wrocławiu?
Nie, w całej Polsce.
A w całej Polsce, tak? Tak?
We Wrocławiu u nas też nie było spadku, też się cieszymy. Ale w całej Polsce w tym roku po raz pierwszy był 0,3%, to może być błąd w ogóle statystyczny, ale przynajmniej wskazuje się zatrzymało. I z tego jesteśmy dumni. Znaczy, ja też się cieszę, nie? Tylko, że jakby wobec tego, jaki jest Jezus Chrystus, zostawił 99 sprawiedliwych owieczek. Bo jego istnieniem jest znalezienie tej jednej, jedynej, która jest zaplątana gdzieś tam w krzaki. Tej jednej, jedynej parafialnej rodziny, która nie chodzi do kościoła. To jest główne zadanie proboszcza. Odnalezienie. Wszystkimi możliwymi sposobami. Tak, żeby z własnej radości wręcz przyszli do tego kościoła. Mamy takiego ojca, to Marek Pieńkowski, to wybitna postać. Strasznie mnie denerwował, byłem jego przełożonym i chodziliśmy po kolędzie, te kolędy trwały do 11, czasami 12, Warszawa, 20 parę tysięcy parafia, wszyscy wracali do domu po 19. On dzwonił do mnie ludzie o 12, że księdza nie było, to rodzina czeka, 12 w nocy. Marek wracał, pierwsza, druga, inni przeklinali, już powiedzieli, że nigdy więcej, aż dziwne awantury. A on mi zawsze powtarzał tak, Andrzej, kolęda naprawdę zaczyna się tam, gdzie nas nie wpuszczają i mówią, że nie chcą. To tam trzeba iść. No ja tam cały czas chodzę do nich, przekonuję. Ale właśnie robił to, co by zrobił Jezus Chrystus. I to, co mówi papież. I to jest prawdziwa pobożność. Stan misji. Tożsamość ucznia. To jest niesamowite. Jedno zdanie, które mnie najbardziej uderzyło w dokumencie papieża brzmi tak. Ja jestem misją na tym świecie i dlatego jestem w tym świecie. Od razu zobaczyłem, to jest dokładnie Jezus Chrystus, który wychodzi z chrztu. Ja jestem misją tego świata, dlatego jestem w tym świecie. To jest nasza tożsamość. Ty jesteś misją Ojca i dlatego jesteś w tym świecie. To jest coś, co jest rewolucyjne. To jest zupełnie nowa forma pobożności. Ja jestem misją. Ty, ja, on, ona są posłami. Są misją, która ma objawić Ojca, Jego Królestwo. Ma nie tylko objawić, ale przez nas ma się ono dziać, stawać, sprawiać. Ten świat ma dążyć do nieustannie lepszego życia. Chociaż trochę przypominającego to, co Bóg pragnąłby dla tego świata. To są niesamowite słowa. Ja jestem misją na tym świecie i dlatego jestem w tym świecie. Misjonarzem może być tylko ten, kto czuje się dobrze. W tym sensie można powiedzieć, pewnie chodzi tu o szczęśliwy, wolny, kiedy dąży do dobra bliźniego, który pragnie szczęścia dla innych, bo niesie to szczęście. To otwarcie serca jest źródłem szczęścia, ponieważ więcej szczęścia jest z dawania, niż brania. Nie żyjemy lepiej uciekając od innych, kryjąc się, odmawiając dzielenia się i zamykając się we własnej wygodzie, to jest nic innego jak powolne samobójstwo. Ja jestem misją. że musi przyjąć tę nieuchwytną wolność słowa, skutecznego na swój sposób, w bardzo różnych formach, wymykający się naszym przewidywaniom i łamiącym nasze schematy. Słowo w sobie ma potencjał, którego nie możemy przewidzieć. Ewangelia mówi o nasieniu, które posiane samo rośnie, nawet jeśli rolnik śpi. To jest wolność w sensie działania Boga. Jak ja to rozumiem? Jeden z najbardziej zaskakujących mnie obrazów Jezusa w Ewangelii to jest człowiek wolny. Jezus w Ewangelii jest wolny. Wolny wobec tradycji, relatywnie, ale potrafi ją przekraczać. Wolny wobec zwyczajów, schematów. Wolny wobec prawa, oczekiwań, wymagań. Wolny wobec rodziny. Wolny w wielu aspektach i zaskakujących aspektach. Niektórzy bibliści wręcz twierdzą, że ten wow, taki kim on jest, z jaką on mocą przemawia, że to dotyczyło tego absolutnie jego wewnętrznej wolności, która była zdumiewająca dla ludzi. Nie wolności przeciw czemuś, tylko wolności ku pewnemu dobru, które było jasne i czytelne. Syn człowieczy jest Panem szabatu. Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Możemy teraz mnożyć wszystkie wolnościowe sceny. Kobiety dotykające się, kobiety rozmawiające, łamanie pewnych starych schematów, zwyczajów, krytyka jednych, drugich, trzecich władz, a zarazem wypełnianie tradycji, odrywanie się od rodziny, a zarazem niesamowita nowość rodziny i tak dalej, i tak dalej. O tej wolności mówi tutaj papież, że to jest wolność, która płynie z bycia uczniem. Nowość. Mówiłem, że człowiek naśladujący wkracza nieustannie w coś nowego. On może zawsze swoją nowością odnowić nasze życie i naszą wspólnotę. I nawet jeśli propozycja chrześcijańska staje wobec mrocznych epok i słabości Kościoła, nigdy się nie zestarzeje. Chrystus może również rozbić uciążliwe schematy, w których zamierzamy go uwięzić, i zaskakuje swoją boską kreatywnością. Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające sens nowy dla dzisiejszego świata. Każda autentyczna działalność ewangelizacyjna jest zawsze nowa. Duszpasterstwo w kluczu misyjnym wymaga rezygnacji z wygodnego kryterium, że zawsze się tak robiło. To jest wolność uczniów. I to jest dla mnie zdumiewające, bo może być tak, że odrzucamy dzisiaj coś, bo dzisiaj to nie ma sensu, ale za 50 lat do tego wrócimy i będzie nowością. Zobaczcie, bo tu nie chodzi o walkę z czymś dla idei, dla rewolucji, dla postępu. Tu chodzi o ten puls świata, na który my próbujemy reagować po to, żeby dać mu możliwość odnalezienia sensu. A że świat się tak szybko zmienia, to i w tym znaczeniu również my musimy być. Zresztą o towarzyszeniu jeszcze będzie. Wspominamy o tym, że bliskość była ważna dla uczniów. Zażyłość Kościoła z Jezusem jest zażyłością w drodze, a komunia z Nim w samej swej istocie przyjmuje kształt komunii misyjnej. Jest sprawą żywotną, aby Kościół, przyjmując wiernie wzór Mistrza, wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw. Jeśli chcemy być blisko, to musimy być w drodze posłani, aby być nie tylko świadkiem, ale aby czynić Ewangelię. Aj, będę wyrzucał niektóre rzeczy. Zmiana struktur. Istnieją struktury kościelne, które mogą doprowadzić do krępowania dynamizmu ewangelizacyjnego. Zaś dobre struktury są użyteczne tylko wtedy, kiedy nieustannie kuruje nimi, wspiera i osądza je życie. Marzę o opcji misyjnej, zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaj Zwyczaje, style, rozkłady zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą, bardziej odpowiednią drogą dla ewangelizowania współczesnego świata niż do zachowania stanu rzeczy. Tak może powiedzieć tylko uczeń. A zobaczcie, jakie my mamy myślenie. My mamy myślenie, będę mówił tam dalej, jeśli zdążę jeszcze, o pokusach zachowania w muzeum pewnych rzeczy. Ocalenia, pielęgnowania, przyglądania się. Bo znajdzie się garstka, którzy będą to podziwiać i będą chcieli tego. Ja nie mówię, żeby cokolwiek niszczyć, ale papież pokazuje, że nie to owo zachowywanie stanu rzeczy, konserwowanie, trzymanie się zwyczaju, formy ma być naszą drogą, tylko poszukiwanie drogi dojścia. Bo to jest wierność Jezusowi. Co jest najważniejsze? Po co to robimy? Jeśli już idziemy, mamy dać świadectwo temu, co jest absolutnie podstawowe. Można by powiedzieć kerygmatowi. Zresztą u papieża się to będzie pojawiało bardzo mocno. I temu poświęcę parę tej zdań. Duszpasterstwo w kluczu misyjnym nie ma obsesji na punkcie niespójnego przekazu doktryny, które próbuje narzucić. Przepowiadanie skoncentruje się na tym, co istotne, co najpiękniejsze, co większe, co bardziej pociągające i jednocześnie bardziej potrzebne. Propozycja staje się prostsza, nie tracąc z tego powodu głębi i prawdy, i w ten sposób staje się bardziej przekonywująca i promieniująca. Dzieła miłości. Miłosierdzie jest największą ze wszystkich cnót. Jest właściwie bowiem właściwością jego jest dawanie innym. Co więcej, zaradzanie potrzebom cudzym, co jest dowodem najwyższej miłości. Stąd też miłosierdzie jest właściwością Boga. W miłosierdziu też najwyraźniej wyraża się jego wszechmoc. Ten dłuższy cytat był ze świętego Tomasza z Akwinu. Bo papież chce powiedzieć, że najważniejsze, jeśli chcemy pójść za Jezusem Chrystusa, to mamy być świadkami Bożego miłosierdzia. We wszystkich przejawach, jakie to jest tylko możliwe. Bo to jest najważniejsze i pierwsze. Nie doktryna. Nie etyczność. Zaraz posłuchamy o tym. Znajdę etyczności. Chrześcijańskie przepowiadanie moralne nie jest stoicką etyką. Jest czymś więcej niż jakąś ascezą. Nie jest zwykłą filozofią praktyczną, ani katalogiem grzechów i błędów. Ewangelia zaprasza przede wszystkim, byśmy odpowiedzieli Bogu, który nas kocha i zbawia, rozpoznając Go w innych i wychodząc poza samych siebie, by szukać dobra wszystkich. Być uczniem znaczy być zawsze gotowym, by nieść innym miłość Jezusa, a dzieje się to spontanicznie, w jakimkolwiek miejscu, na ulicy, na placu, przy pracy, na drodze. To jest wyznacznik tego, na czym będziemy budować jakąkolwiek etykę. To jest ów kerygmat. Odwaga, już o tym trochę wspominałem, zmiana i rewizja. Chcę skracać. Kościół może dojść do przekonania, że niektóre jego zwyczaje nie są bezpośrednio związane z sercem Ewangelii. Dziś nie są interpretowane tak samo, ich przesłanie zwykle nie jest właściwie odbierane. Mogą one być piękne, ale dzisiaj nie służą już właściwemu przekazowi. Nie bójmy się dokonać rewizji. Miejmy odwagę, aby nie przemienić naszej religii w niewolę. Nie szukamy własnego bezpieczeństwa, tylko idziemy za Słowem i szukamy rozumienia. Nigdy się nie zamyka Kościół. Nigdy nie szuka poczucia własnego bezpieczeństwa. Nigdy nie wybiera sztywnej samoobrony. Wie, że ono samo, Słowo musi wzrastać, Kościół musi wzrastać w rozumieniu Ewangelii i rozeznawaniu dróg. I wtedy nie rezygnuje z możliwego dobra, lecz podejmuje ryzyko pobrudzenia się ulicznym błotem. To na pewno już słyszeliście. I za Jezusem to jest absolutna otwartość. proces wszystko skracać. Kościół jest powołany, by zawsze był otwartym domem Ojca. Zawsze. I nie tylko. Papież chce, żeby kościoły w każdym mieście był jakiś kościół, który jest cały czas otwarty. Taki dał wręcz rozporządzenie. Ale są jeszcze inne drzwi, które także nie powinny być zamknięte. Wszyscy mogą uczestniczyć w jakiś sposób w życiu kościelnym. Wszyscy mogą należeć do wspólnoty, a nawet drzwi sakramentów nie powinno się zamykać z jakichkolwiek powodów. Popatrzcie, jaka jest logika w tym. Myślę, że dla niektórych obrazoburcza i przewrotnej było tyle niezrozumienia, ale kiedy popatrzę na Jezusa Chrystusa, który staje przed jawną grzesznicą, przed celnikiem, którego powołuje, pamiętacie, jest ta uczta i tak dalej, nigdy nie stawia żadnego warunku, zobaczcie. A bardzo często odpuszcza grzech nieproszony, uzdrawia nieproszony. Zero warunków. Nikt cię nie potępił, ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz już, bo ci stanie coś złego w tym znaczeniu, że znowu. Ale to doświadczony tą miłością poruszony celnik będzie dawał innym, podzieli się z nimi, zwróci dług i tak dalej, i tak dalej. To papież mówi, tym jest sakrament. Sakrament jest spotkanie z miłosiernym Ojcem. Dlatego będzie mówił o Eucharystii jako sakramencie uzdrowienia, o Kościele jako szpitalu polowym. To musi być otwarte dla każdego, jeżeli chcemy ludzi doprowadzić do doświadczenia miłości Ojca. Nie zamykajmy drogi do sakramentu. W szczególności dotyczy się, tam istnieje jakby komentarz do tego, na przykład bardzo wiele osób jest odmawiane, na przykład ludzie żyją w jakichś nieprawidłowych związkach i odmawiany jest chrzest dzieci dla tych ludzi, co dla papieża jest absolutnym zgorszeniem. On to mówi expressis verbis. Jakim prawem zamykamy? Zróbmy w takim razie wszystko, aby te dzieci doprowadzić do jeszcze głębszej wiary i tą rodzinę. Ale nie wolno nam zamykać dostępu do Ojca, bo zachowujemy się dokładnie tak jak faryzeusze. To jest bardzo mocne u papieża. To zresztą jest w tle gdzieś tam, to pochylenie się nad skomplikowaniem, o tym będziecie mieli, a czy już było o tej Amoris Laetitia?
Było.
Ale to pochylenie się nad skomplikowanym losem ludzi, uwikłaniem, krzywdą, bycie ofiarą, ale też zarazem wzrastającą wiarą coraz głębszą, choć żyje się w innym związku, jest powodem tej nieustannej troski papieża, żeby znaleźć możliwość, aby te osoby miały dostęp do źródła łaski i nie żyły poza nimi. Oczywiście to, co wspominałem, uprzywilejowany jest ubogi. I zarazem każdy chrześcijanin, każda wspólnota są wezwani, by być narzędziami Boga na rzecz wyzwolenia i promocji ubogich, tak aby mogli oni w pełni włączyć się w społeczeństwo. Zakłada to, że jesteśmy uważni na krzyk ubogiego i gotowi go wesprzeć. To jest ten duch teologii wyzwolenia. Papież robi też takie analizy tego ubóstwa i pokazuje jego wielowymiarowość. Od ubóstwa braku chleba, braku domu, także ubóstwa dotyczącego niemożności edukacji, braku perspektyw, pracy, przez ubóstwo kulturalne, czyli niemożność uczestnictwa w kulturze, przez ubóstwo ducha, ubóstwo nieznania wręcz Boga. Idzie przez wiele aspektów ubóstwa. To jest droga Kościoła. To z tej perspektywy mamy myśleć. Tak też robi papież, nieustannie. I nie tylko, że jest o tym myśli, ale sam chce być tak, bo uważa, że nie ma innej drogi, jak tego najważniejszy aspekt to towarzyszenie. Ryzyko. Ja napisałem sobie tylko jedną rzecz. Jeśli coś ma wywołać święte w nas oburzenie, niepokoić, przyprawić o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy wypływającej z przyjaźni z Jezusem. bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia. Ewangelia zawsze nas zachęca do podejmowania ryzyka spotkania z obliczem drugiego człowieka, z jego fizyczną obecnością stawiającą pytania, z jego cierpieniem i prośbami, z jego zaraźliwą radością, stale ramię w ramię. Mam nadzieję, że bardziej od lęku przed pomyłką kierować się będziemy lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam fałszywej ochrony. Lękiem przed przepisami, które czynią z nas nieubłaganych sędziów. Lękiem przed przyzwyczajeniami, dzięki którym czujemy się spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, a Jezus to powtarza. Wy dajcie im jeść. To, że idziemy razem. Stajemy przed wyzwaniem, by odkryć i przekazać mistykę życia razem, wmieszania się, spotkania, wzięcia za rękę, uczestnictwa w nieco chaotycznej masie, która może zmienić się w prawdziwe doświadczenie braterstwa, w solidną karawanę, w święte pielgrzymowanie. Jest jasne, że Jezus nie chce, żebyśmy byli jak książęta spoglądający z pogardą, ale jak ludzie należący do ludu. Czasem doświadczamy pokusy bycia chrześcijanami zachowującymi roztropny dystans w stosunku do ran Pana. Jezus jednak chce, abyśmy dotykali ludzkiej nędzy, abyśmy dotykali cierpiącego ciała innych. Królestwo Boże to każdy człowiek i cały człowiek. To jest kryterium rozumienia Królestwa Bożego. Teksty te wyrażają priorytet wyjścia poza siebie ku bratu, jako jedno z dwóch głównych przykazań stanowiących fundament wszelkich norm moralnych i najjaśniejszy znak, aby dokonać rozeznania na drodze duchowego rozwoju, odpowiadając na absolutnie bezinteresowny dar Boga. Każdy człowiek jest dla nas ważny i cały człowiek. Jeszcze miałem jeden tekst, ale gdzieś go zagubiłem. Może już za długo. Może jeszcze tylko parę tak hasłowo rzucę, pokus dotyczący owej fałszywej pobożności. Pokusa psychologicznej ulgi. Życie duchowe myli się z niektórymi wydarzeniami religijnymi przynoszącymi pewną ulgę, ale nie prowadzącymi do spotkania z innymi, do zaangażowania w świecie, do pasji ewangelizowania. Jednocześnie należy odrzucić pokusę duchowości skupionej na wewnętrznych, indywidualnych przeżyciach, którą trudno byłoby pogodzić z wymogami miłosierdzia, a ponadto z logiką wcielenia. Pokusa bezpieczeństwa. Nawet osoby pozornie dysponujące solidnymi przekonaniami doktrynalnymi i duchowymi często popadają w styl życia prowadzący do zapewnienia sobie bezpieczeństwa materialnego, duchowego, do zdobywania władzy i ludzkiej chwały, osiąganej za wszelką cenę, zamiast dawania życia za innych w misji. Pokusa muzeum. Jest szary pragmatyzm codziennego życia Kościoła, w którym pozornie wszystko postępuje normalnie, podczas gdy w rzeczywistości wiara się wyczerpuje i stacza w miernotę. Rozwija się psychologia grobu, która stopniowo zamienia chrześcijan w muzealne mumie. Prorocy nieszczęść. Też pokusa. Posługuje się cytatem z Jana 23. Nie bez obrazy dla naszych uszu docierają do nas głosy niektórych, którzy chociaż zapaleni gorliwością do religii, oceniają jednak fakty bez dostatecznej obiektywności i roztropnego osądu. W obecnych warunkach społeczeństwa ludzkiego nie są zdolni widzieć nic innego jak tylko ruiny i kłopot. Wydaje nam się, że powinniśmy się zdecydowanie odciąć od tych proroków nieszczęść, głoszących to najgorsze, tak jak byłby bliski już koniec świata. W obecnym momencie historycznym, w którym ludzkość wydaje się wkraczać w nowy porządek rzeczy, trzeba raczej dostrzegać tajemnicze plany Bożej opatrzności, urzeczywistniające się kolejno dzięki działalności ludzi, a często wykraczające poza ich oczekiwania, z mądrością rozporządzające wszystkim, nawet przez niesprzyjające ludzkie wydarzenia, dla dobra Kościoła. Pokusa klęski. Chrześcijański triumf jest zawsze krzyżem, ale krzyżem, który jednocześnie jest sztandarem zwycięstwa, wznoszącym się z woleczną czułością przeciwko napaściom zła. Zły duch klęski jest pokusą oddzielenia przed czasem ziarna od konkoru, produktem lękliwego i egocentrycznego zniechęcenia. Pokusa zamknięcia. Dobrze wyjść poza siebie, by przyłączyć się do innych. Zamknięcie się w sobie oznacza kosztowanie gorzkiej trucizny osamotnienia. A ludzkość traci za każdym dokonywanym przez nas wyborem egoistycznym. Pokusa podejrzliwości, nieufności, ekskluzywizmu. Wielu próbuje szukać ucieczki przed innymi w swojej prywatnej wygodzie lub w ścisłym kręgu najbliższych, wyrzekając się realizmu społecznego wymiaru Ewangelii. Ponieważ tak jak niektórzy chcieliby Chrystusa czysto duchowego, bez ciała i krzyża. Pokusa światowej duchowości. Światowa duchowość kryje się pod pozorami religijności, a nawet miłości Kościoła. Polega na szukaniu chwały i osobistych korzyści zamiast chwały Pana. Chodzi o subtelny sposób szukania własnego pożytku, a nie Chrystusa. Ponieważ łączy się ze staraniem o zachowywanie pozorów, nie zawsze towarzyszą jej grzechy publiczne i na zewnątrz wszystko wydaje się poprawne. Wiara zamknięta w subiektywizmie, gdzie liczy się jedynie określone doświadczenie albo zbiór idei czy informacji, które, jak się sądzi, przynoszą otuchę i oświecenie, ale gdzie podmiot ostatecznie zostaje zamknięty w immanencji swego własnego rozumu i swoich uczuć. Albo inna forma tej duchowości światowej to są ludzie, którzy liczą na własne siły i stawiają siebie wyżej od innych, ponieważ zachowują określone normy, albo ponieważ są niewzruszenie wierni pewnemu katolickiemu stylowi czasów minionych. Owe domniemane bezpieczeństwo doktrynalne czy dyscyplinarne prowadzi do narcystycznego i autorytarnego elitaryzmu, gdzie zamiast ewangelizowania pojawia się analiza i krytyka innych, a zamiast ułatwienia dostępu do łaski traci się całą energię na kontrolę. Kto popadł w tę światowość, spogląda z wysoka i z daleka, odrzuca proroctwo braci, dyskredytuje stawiających mu pytania, podkreśla nieustannie błędy innych i ma obsesję na punkcie pozorów.
Jak to do niektórych pasuje?
Pokusa monolitu doktryny. Ludziom śniącym o monolitycznej doktrynie, bronionej bez żadnych wyjątków przez wszystkich, może wydawać się niedoskonałym rozproszeniem to, że różni ludzie, także spoza Kościoła, mogą mówić nam różne dobra i wskazywać prawdy i wskazywać nowe rzeczy. Dlatego papież mówi, że prawda jest taka, że różnorodność pomaga w ukazywaniu i w lepszym pogłębianiu różnych aspektów niewyczerpanego bogactwa Ewangelii. Ale niektórzy nie chcą się na to zgodzić, ponieważ bronią monolitu doktryny. Tylko my mamy prawdę. I to, co wspominałem, pokusa zachowania stanu rzeczy. Marzę o opcji misyjnej zdolnej przemienić wszystkie zwyczaje, to już czytałem, style, rozkład zajęć, język. Ja zakończyć nie chcę iść dalej w to brnąć, w samokrytykę, bo jak tego to czytam, to już powinien stąd pójść, bo już mi wstyd ogarnia.
Ale ty mówisz o Krzysztofie, to była o towarzyszeniu.
Tak, bo papież duży rozdział, a zgubiłem ten wątek.
Tak, dwa te encykliki, jak to się jeszcze...
To jest nie encyklika. To jest adhortacja, Evangelii Nuntiandum. Nie, Evangelii Gaudium, przepraszam. Ja już jestem zmęczony. Evangelii Gaudium. Bo patrz. Wyłącz. Papież mówi dużo o towarzyszeniu jako aspekcie działalności Kościoła. Żeby odważyć się, wyruszyć w drogę, towarzyszyć i świętować. I to towarzyszenie ma, jest związane z tym, że idziemy z tym światem, w tym świecie, z tymi ludźmi takimi, jakimi są, nieustannie będąc z nimi, przy nich, reagując. Oni są jakby tą miarą naszego kroczenia. My ich nawracamy poprzez okazywanie im Bożego miłosierdzia nieustannie, ale głównie przez towarzyszenie. Ja gdzieś zgubiłem te fragmenty, nie chcę tego wracać, tam bardzo to rozwija i wręcz posługę duszpasterską widzi właśnie w tym wyruszeniu, towarzyszeniu i potem wspólnym świętowaniu.
Mi się to kojarzy też co z Karolem de Foucault, z tą duchowością Nazaretu, bo to jest
trochę tak.
To jest trochę tak, jak on pojmował życie zakonne. I na tym polega bycie zakonnikiem, bo ja jestem w tym świecie z tymi ludźmi. Nie muszę sobie wymyślać jakiegoś abstrakcyjnego świata takiego duchowego, tylko szukam.
Tylko to jest to ciekawe, bo to jest, zobacz, że na przestrzeni wieków, ja tak to widzę, różne zakony wydobywają różne aspekty i to są ich charyzmaty. Propozycja papieża jest propozycją totalną dla każdego chrześcijanina. Oczywiście to nie wyklucza całego bogactwa charyzmatów i zakonów i powołań i tak dalej, ale jakby to, co mówi papież, jest to, ma być wręcz tożsamość każdego chrześcijanina, który gdziekolwiek jest, jest tym towarzyszącym. Gdziekolwiek jest, jest misją. Gdziekolwiek jest, jest sakramentem Chrystusa, bo sam idzie tą samą drogą, którą jest Chrystus. Gdziekolwiek jest, cechuje jego wolność, dynamizm i radość. Gdziekolwiek jest, w tym towarzyszeniu było, tam płacze z płaczącymi, tam śmieje się ze śmiejącymi, tam podaje chleb głodnemu i tak dalej, tak dalej. Papież będzie mówił, właśnie zgubiłem ten fragment, nie wiem gdzie jest, o tym jego marzeniu kościoła poturbowanego. Muszę to znaleźć, bo to jest jeden z piękniejszych fragmentów. Poczekajcie chwileczkę. Gdzieś mi coś tu poginęło. Przewracanie tych kartek. Ale to jest... No. Właśnie, są te strony. Miałem drukować tak na pojedynczych, a nie wiem, czy mu wyszło na oddzielnych. Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulicę, niż kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody kurczowego przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Nie chcę kościoła zatroskanego o to, by stanowić centrum, które w końcu zamyka się w gąszczu obsesji i procedur.
To też zrobię.
No. I to jest rzeczywiście to, bo taki był Jezus. Mówię, czytając ten dokument, ja widziałem, że papież opowiada o naśladowaniu Jezusa w rozumieniu stań się i stańmy się my, jak Jezus Ewangelii. Bo wtedy realizujemy prawdziwą pobożność. Która w ogóle, wiecie co jest problem? Bo ona nie ma uchwytnego schematu. Bo dzisiaj muszę reagować tak, a jutro inaczej. Tak jak Jezus. Jednych przygarnia nic nie mówi, a drugim mówi, że idzie w pięty. Jednym tłumaczy cierpliwie, a przed innymi milczy. Tam nie ma schematu. To gdzie indziej papież będzie mówił przy okazji daru pobożności Ducha Świętego, że to jest doświadczenie prowadzenia przez Ducha Świętego. To On prowadzi nas i to jest owa wolność. Nawiasem mówiąc, definicja chrześcijanina u świętego Pawła to jest ten, kto jest prowadzony przez Ducha Świętego. Dlatego trudno ustalić tu model, tak jak był w Devotio Moderna, prawdziwej pobożności. To jest nieustannie się zmieniające, bo tym, co ma być kryterium zmiany, uproszczę, jest ubogi, dla którego jestem sakramentem Chrystusa. Innego trzeba będzie upomnieć, a drugiego, który zrobił to samo, pocieszyć. Ale proszę.
Trochę, trochę taki chaos, ale trudny temat, żeby go zrobić.
Bo to musiało być chaotyczne, bo ty sam powiedziałeś, że to każdego inaczej, ja tu jest jednak trochę osób, więc to nie da się systematyzowanego wykładu. Trochę było...
A może jeszcze
a
pytania?
Tak, właśnie, może będą pytania.
Kto może już iść, kto chce iść, iść, bo musi, to idzie, a może są pytania.
Jak można to oznacza, że właściwie każdy musi do końca sam swoją drogę szukać i wiedzieć, jak towarzyszyć temu Chrystusowi przez swoje głębokie. I to jest jego właściwe zadanie.
Tak. Dlatego też jest potrzebna mi wspólnota, żebym mógł korzystać z jej siły, mógł się skonfrontować, mógł porozmawiać, mógł pomodlić, mógł świętować. Ale każdy jest uczniem, bo bierze swój własny krzyż w swe ręce.
Może właśnie a propos krzyża, ja się zastanawiałam nad tym, że Jezus mówi, że naśladować go, to jest za nim wziąć swój krzyż, nie? Tylko, że to jest po prostu krzyżowe. I się zastanawiam nad tym, w jaki sposób ludzie, tacy, którzy go słyszeli, mogli coś takiego zrozumieć.
Całkiem możliwe, że Jezus nie użył tego sformułowania, że jest to popaschalne sformułowanie włożone w jego usta, ale mógłby użyć również w takim kontekście, tylko były zupełnie niezrozumiałe, dlatego że ci ludzie byli świadkami i widzieli ukrzyżowanie, bo tak traktowano przestępców, wichrzycieli porządku, rewolucjonistów czy wywrotowców itd., itd. Rzymianie tak robili. Krzyżowanie należało do formy egzekucji i tyle, nie? Więc tym, że podejrzewam, mogliby tego, nie... jeśli tak padły te słowa, to nie było to zrozumiane, o co chodzi. Absolutnie nie było zrozumiane. Zresztą nie tylko te słowa.
Że w jakimś kontekście, nie? Że on tak przechodził ukrzyżowany.
Znaczy, mogłoby tak być, ale to też było niezrozumiałe. Ponieważ jest ukrzyżowany każdy zasługiwał na karę, która go spotkała.
To mogło być...
Bo był złoczyńcem.
To mogło być zrozumiane, ale w kontekście tego, co wydarzyło się później.
Tak. Nawet jeśli Jezus użył takiego sformułowania, to zrozumienie mogło nastąpić dopiero po zmartwychwstaniu. Innego nie było możliwości. Paradoksalnie rzecz biorąc, jeśli my słyszymy te słowa, to my musimy je rozumieć tylko w perspektywie zmartwychwstania, inaczej też nie mają żadnego sensu. I sądzę, że to, jak ludzie słyszą niektórzy, weź swój krzyż na swoje ręce, budzi w nich absolutny opór, bo opór budzi słusznie, bo rozumieją to jeszcze przed zmartwychwstaniem. Nie ma możliwości zrozumienia tego. Byłoby to nieludzkie, bezbożne i tak dalej, tak dalej. Wziąć krzyż bez zmartwychwstania nie miałoby żadnego sensu. Ja przepraszam tak mocno, ale chcę to specjalnie tak powiedzieć, żeby wziąć krzyż tylko w perspektywie zmartwychwstałego, to wtedy jest drogą do wyzwolenia.
Tam były takie punkty, co pod koniec.
Pokusy.
Te pokusy z cytowaniem, powiedzmy, gdzie obecny papież, tam powołuje się na Jana 23 i tam się po prostu prawie prosiło Polska w ruinie, nieprawdaż? Jak to ojciec.
Bez polityki na spotkaniach szkoły wiary do
Ameryki. Ja też słucham, obecny prezydent amerykański też w tym samym duchu.
Dlatego mówię bez polityki. O Polsce mówi?
Nie o Polsce, tylko Amerykę.
Nie, bardzo proszę nie poruszać tego typu rzeczy, bo ja dużo bardziej, jeśli już mówiłem pod czyimś adresem, to pod adresem nas, kapłanów, którzy bardzo często i wypowiedzi, nie wiem, czasami biskupów, które nieustannie mówią o złu, o zagrożeniu, o nieszczęściu, o jakichś ideologiach, o zniszczeniu. To jest dla mnie proroctwo nieszczęścia. Ja nie widzę w ogóle takiego Pana Jezusa. Jeśli On mówi o upadku, końcu czasów, to mówi, zapowiada coś, nie? Sąd ostateczny. Ale to jest tylko mały fragment Jego nauczania.
Kiedy mówił tu Pan Ojciec o otwartości Kościoła, powiedział, że Jezus nie stawia tam warunków. No a te słowa, idź i nie grzesz więcej. To...
Najpierw było, ta kobieta nie prosiła go ani o darowanie grzechów, o nic. Była oskarżona, zasługiwała na karę i powinna być wykonana. Nie prosi o przebaczenie, o zmiłowanie się, o nic. Jezus mówi, nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam.
Ale wierzysz.
Dopiero potem mówi, czyli daje jej wolność, idź i nie grzesz więcej. To jest jakby tylko, zacznij żyć tą miłością, którą otrzymałaś, mówiąc krótko.
No to w kontekście sakramentów Kościół nikogo też nie oddziela, bo każdy może przyjść i uzyskać to przebaczenie.
Ja powiem inaczej. Kościół naprawdę nikogo w swoim nauczaniu generalnie nie oddziela, natomiast praktyka jest różnie. Sam jestem w konfesjonale, kiedy niejednokrotnie odmawiam rozgrzeszenia. Czasami nie odmawiam, a czasami nie wiem, co mam uczynić. Bo nie da się tego znormalizować jedną instrukcją. I tu chodzi o tego typu sytuacje, o które chodzi papieżowi. A jeśli człowiek dany w tym momencie życia z powodu różnorodnych doświadczeń, ograniczeń psychicznych, fizycznych, moralnych, genetycznych, uwarunkowania społecznego, patologii, nie jest w stanie wypełnić pewnych warunków, to ma odejść z kwitkiem, bo on nawet może by i chciał, ale nie jest w stanie. I papież o tym mówi.
No, żeby to właśnie nie było odbierane tak...
Taki relatywizm. Tak, tak, tak.
Co innego, jeżeli stanie się to taki relatywizm pewną normą,
tak, tak.
Czym innym jest indywidualne traktowanie każdego człowieka. I ja jestem przekonany, na to pewnie, że papież właśnie...
No i papież o tym mówi. On mówi cały czas o tym towarzyszeniu, rozeznawaniu tych sytuacji nieuporządkowanych. To szczególnie w tym Amoris Laetitia jest bardzo dużo tego, ale w tym też się pojawia. Bo rzeczywiście, gdyby było powiedziane, każdy ksiądz ma każdego rozgrzeszać zawsze, no to mogłoby prowadzić do wielu sytuacji, bo powiedział, ja i tak wcale nie myślę, że stałoby się, bo koniec w końcu to Pan Bóg osądza. Jeżeli ktoś nadużywa, zuchwale, bezczelnie, bez wiary, to i tak spotka się przed Panem Bogiem. Co mi do tego? Ale uważam, że to nie byłoby właściwe, bo uważam, że prawo ma też pewną funkcję wychowawczą, pomocniczą i może służyć człowiekowi. Natomiast jeśli się określi, że od tego momentu możesz rozgrzeszyć, a od tego nie jest, to wtedy staje się problem. Bo wielu osobom powinienem w świetle tej normy powiedzieć, idźcie stąd. To nie jest dla was miejsce. I papież chce nas uwrażliwić, że ja nawet bym powiedział tak, ja odczytuję te słowa w ten sposób, a co na twoim miejscu zrobiłby Pan Jezus? Jakby się zachował wobec tego człowieka? I dla mnie to jest owo kryterium naśladowania. Wejdź jakby w jego buty. Papież mówi, może się pomylisz, ale lepiej się pomylić w stronę miłosierdzia Bożego niż w stronę litery i normy. I to jest właśnie jego myślenie. To zarzucał Jezus faryzeuszom, że przychylają się w stronę litery i normy, a nie przychylają się w stronę Bożego miłosierdzia. Ale ja nie chcę mówić tylko tu o księżach. Mówię o was, którzy oceniacie wasze rodziny, waszych bliskich, wasze dzieci, wasze wnuki, znajomych, żyjących bez ślubów, albo nie wiadomo co jeszcze, w tysiącach niepoukładanych czasami sytuacjach moralnych. No, to ja o tym opowiadam, nie tylko o naszym doświadczeniu, tylko o tym doświadczeniu. Nie? O mojej siostrzenicy, która żyje bez ślubu z jakimś chłopakiem. Ja mam wrażenie, że gdybym zaczął jej mówić o ślubie, to ona patrzyła na mnie jak na wariata, ona mieszka za granicą i w ogóle nie wiedziała, o czym jej mówi, bo ona w ogóle nie wie, czym jest ślub kościelny. To co ja będę jej mówił, jak mam wrażenie, że ona w ogóle nie wie, co to jest miłość Pana Boga. Co ja mam jej najpierw powiedzieć, nie? Weź ślub i uporządkuj to swoje życie, ty grzesznico jedna. Będzie szczerze zdumiona. Ja wyjdę na głupka, ale nie wiem, czy wyjdę na świadka. Nie wiem, czy ona rozpozna we mnie jakikolwiek głos Chrystusa.
Ale przy tym nie tylko jest problem ojca, ale również jej. Przy tym
Je, je. Tylko do kogo ja jestem posłany?
Jesteśmy wzajemnie posłani. Tak. Do siebie. Bo mi się wydaje, że tu też trzeba rozgraniczyć te nasze granice. My jesteśmy, my jesteśmy jakby osobami, przez które może działać Bóg łasko swoją, ale drugi człowiek może też stanowić taki opór, że my musimy się nieraz po prostu pogodzić z tym, że ten ktoś
tak.
Nie jest gotowy do takiego.
Dzisiaj jest niegotowy, tak.
I to jest to nasze cierpienie.
Tak, to prawda. Absolutnie się z tym zgadzam. To, jest, to też papież mówi parokrotnie, że czasami będzie to bardzo długo, nie, będą nieprawidłowości. Ich nie przeskoczymy. I one pozostaną. Nie?
A ojcze, a na przykład jak ojciec mówi o tym, tej wrażliwości na ubogiego, to jak można by było ocenić, czy rozeznać to stosunek Jezusa do faryzeuszy jako tych, którzy mają właśnie, są ubodzy w tym, że nie rozpoznali Jezusa.
Więc Jezus próbował na różne sposoby. Przez przykładem, przez słowem, przez czasami ostrą ripostą, ironią, krytyką wprost. Na różne sposoby. Zawsze jednak to, gdzie indziej powiedział pięknie papież Jan Paweł II, pozostaje nam uklęknąć przez sanktuarium sumienia drugiego człowieka. Już więcej nic nie zrobimy. Ale to nie znaczy, że nie mamy walczyć za niego, a może nawet podjąć post. A może znaleźć jeszcze tysiączną uliczkę. Nie, dopóki żyją.
Można powiedzieć.
Tak, tak, tak.
One wiedzą, że w tych trudnych sytuacjach, najtrudniejszych, a ci, którzy chcieli tej naprawy, to często nie mówią o tym tej drugiej osobie. I tak jakby było wszystko powiedzieć, że nie to boli, nie jesteś w stanie.
Ja nie jestem w stanie to powiedzieć. Proszę ryzykować, podejmować próby. Być może popełni Pani raz błąd, a raz będzie to dobre działanie. Być może na błędach człowiek się nauczy. Byleby mieć tą wrażliwość, że ja nie jestem też już gotowa, jestem ciągle w drodze. Dzisiaj popełniłam 2 razy błędy, ale może za 20 razem mi to wyjdzie. Może powiem też inaczej, albo poczekam dłużej. Albo znajdę inny sposób. Tyłem wejdę od furtki do tego domu. Właśnie na tym polega owa wolność tego, który naśladuje Jezusa Chrystusa.
Ja tutaj tak słyszę stale, że to ktoś tam popełniał błąd, a może bardziej skupmy się tak, jak ojciec tu powiedział.
Ja popełniam błąd.
Na sobie, no bo ja mogę tą siostrzenicę ocenić, że negatywnie, ale no tak nie wiem, ja stale tak do siebie to tak biorę, no jak ja. Ja mogę Kościół krytykować, mogę ojców krytykować, mogę wszystkich krytykować.
Tak.
A jednak...
Bo ja wiem lepiej.
Tak, tak. To jest bardzo wygodna postawa. Ale no teraz, no... no tutaj jakby zwrócić na siebie uwagę.
Ja chcę powiedzieć, że jakby w tej... Paradoksalnie biorąc w tej drodze, to co mi jakby uwalnia, kiedy myślę o takim naśladowaniu Chrystusa ewangelicznego, zobaczcie, że w drodze apostołowie nie są w ogóle obsesyjni, skupieni nigdzie na swoich błędach i grzechach. Oni robią wiwisekcji. Piotr uświadamia sobie coś strasznego, co zrobił w pewnym momencie i tego żałuje. A nie jest tak, że on się bał nieustannie, permanentnie, popełnił jakiegoś grzechu, nietaktu, niewłaściwego zachowania, nieczystości czy czegokolwiek. Bo oni tak widzieli Jezusa.
No Piotr akurat jest dobrym przykładem, bo on nieustannie popełniał jakieś grzechy.
Tak, tak, dokładnie tak. I jakby uczy się na tym, bo on jest w drodze. I idzie za swoim mistrzem, który nieustannie ciągle mu wybacza. I nieustannie ciągle mu powtarza: paś baranki moje. Czy kochasz mnie? Paś baranki moje. I, nie, i uporem maniaka mówi to do każdego z nas. A zobaczcie, jak my w naszym życiu, i to jest owo to dziedzictwo, bym powiedział, ślepego rozumianego naśladowania, nieustannie jesteśmy przewrażliwieni nad popełnianiem błędów, nieczystością, grzechem naszym, zamiast skupić się na dobru drugim człowieku, aby dotrzeć do niego z Bożym miłosierdziem.
A czy Chrystus nie był stosunkowo najmniej tolerancyjny do faryzeuszy? Chyba tak.
Stosunkowo był najmniej do nich tolerancyjny, ponieważ oni byli przekonani, że są czyści.
Tego nie potrafi.
Znaczy ja bym chciał, żeby Kościół w Polsce był najmniej tolerancyjny do faryzeuszów tego świata. I żeby na przykład powiedział nam, Polakom i politykom, jesteście faryzeuszami, bo nie przyjmujecie głodnego w wasz dom.
No.
Czy dla mnie jest to absolutna miara wierności Ewangelii? I to nie tylko, żeby powiedział to w sposób taki, jak mówi, bo mówił, ale żeby o to zawalczył. Żeby powiedział politykom, obojętnie, która to będzie maść polityków, żadnego poparcia. Nigdy nie będziemy z wami. Wycofujemy cokolwiek. Będziemy się tylko za was modlić. Bo w tym nie ma żadnego chrześcijaństwa i żadnego dobra, że zamykamy nasze drzwi. Tak powinien zrobić Kościół, który jest Kościołem ubogich. I walczyć do nich do końca. Nawet kiedy miano by mu odciąć dotacje, odciąć finansowanie, nakrzyczeć, tupnąć, zamknąć w więzieniu. Tak powinien zrobić. Chociażby o tym.
Ale była jakaś wypowiedź.
Mi nie chodzi o wypowiedzi. I mi nie chodzi o to, bardzo chciałbym, żebyśmy dobrze zrozumieli ten problem. Ja nie wiem, jakie są dobre rozwiązania. Jak to zrobić. Nie wiem, ile z tego wyniknie, dobra czy zła. Tylko wiem, co Ewangelia podpowiada w tej sytuacji.
Ale ojciec nawet myśli, że Jezus uważał, że powinno się wpuszczać ludzi, którzy mają niejasne zamiary? To...
A Jezus na pewno nie patrzyłby na ludzi zamiary. Jeśli widziałby ludzi w potrzebie, wpuściłby tych ludzi.
W potrzebie.
W potrzebie życiowej, w potrzebie domu, schronienia, jedzenia, edukacji, leczenia, życia. Nowego. Jezus miał w swoim gronie Judasza. Znał jego zamiary czy nie? Wybrał go. Zaprosił do Królestwa Bożego. Ja mówię, ja nie chcę tego bagatelizować i zagładzać Ewangelią. Chcę tylko powiedzieć, że to jest trudny problem. Natomiast nie może być taka reakcja, którą my mamy, bo ona jest niechrześcijańska z gruntu. Bo jest obarczona tylko lękiem i podejrzeniem. Ja nikt nie mówię, że nie ma do tego prawa. Mamy pełne prawo do lęku wobec przychodzących do nas różnych ludzi. Pełne prawo. Nikt tego nie neguje. Ja tylko chcę odwołać.
Nikt nie chce przyjechać od tego czasu.
Ja chcę odwołać do ducha Ewangelii. I tego, co nieustannie powtarza papież, bo dla niego to jest miara wiarygodności nauczania Ewangelii. Bo ci ludzie na tej Lampeduzie umierają. Ci ludzie przypływający umierają. I nawet jeśli wśród nich jest promil terrorystów, to umierają dzieci, kobiety, z różnych powodów. Być może niektórzy ich specjalnie wysłali, może są ofiarą manipulacji, ale to są, są osoby, to jest człowiek.
Ale terroryści to są tacy, co od trzech pokoleń żyją w Europie. To przede wszystkim.
Nie chcę tego tematu terrorystów poruszać, tylko o pobożność.
Że generał dominikański tak. zlecił Dominikanom, żeby oddawali uchodźcom klasztory, które są puste.
Taką podjął decyzję generał teraz na koniec jubileuszu. Tak, to akt jubileuszowy.
Czy w Polsce są jakieś puste klasztory?
W Polsce są przepełnione. Potrzebowaliśmy bardzo wielu klasztorów, żeby się pomieścić. No ale ze 2-3 by się przydały. W Polsce nie ma, natomiast na Zachodzie jest ich sporo. W Hiszpanii sprzedano, we Włoszech sprzedano wiele, we Francji sprzedano wiele. Sprzedano, czy wydzierżawiono, czy przeznaczono do innych celów.
Można być spokojni.
Spokojni o to, że u nas są powołania. Nie mamy kogo przyjąć w takim razie, no bo nie mamy miejsca. Nie, no to taka żart, ale... Nie, bo to jest poważny problem. To pani mówi, nie wiem jak pani mówi, ale to jest poważny problem, bo ja nie znam, jakie są mądre rozwiązania praktyczne i polityczne. Natomiast wiem, co trzeba zrobić, żeby być wiarygodnym świadkiem Ewangelii. I wiem, że muszę ponieść ryzyko także zaproszenia Judasza do mojego stołu. Po prostu nie mam wyjścia.
Dlatego, że pochodzi, widzę, że i tak, tak wszyscy wychodzą. Zapraszam, zaczynajmy. Dziękujemy. Eksperyment. z tym jednodniową szkołą wiary, będziemy go kontynuować. W związku z tym zapraszam na kolejną, 10 lutego o godzinie 19:00 tutaj będzie biskup Marcin Hinz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego o 500-leciu dziedzictwa reformacji. Bardzo.